Dobry wieczór Państwu, witam na kolejnym spotkaniu klubu startowego.
Głośniej, mikrofon.
Głośniej?
Nie, mikrofon.
Dzisiaj naszym gościem jest pan Stanisław Michalkiewicz.
Dziękuję.
Kim jest pan Stanisław? Zawsze wiedzą, pisarz, publicysta, działacz polityczny, założyciel PRL-u, więzień polityczny, także myślę, że o tym wszystkim będziemy rozmawiać. To nasze spotkanie odbywa się w czasie sesji popularno-naukowej poświęconej Józefowi Mackiewiczowi, więc stąd także zaproszenie pana Stanisława, który jest znawcą twórczości Mackiewicza. Spotkanie poprowadzi Wojtek Mucha, członek Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej, współorganizator tej sesji i współorganizator dzisiejszego spotkania. Oddaję panom głos. Później, jak zwykle, będą państwo mogli porozmawiać chwilę oficjalnie, a później nieoficjalnie z naszym gościem.
Dobry wieczór Państwu. Jak już Pan Adam wspomniał, spotykamy się tutaj przy niecodziennej dość okazji, bo jesteśmy w trakcie dwudniowej sesji poświęconej życiu, twórczości i recepcji tej twórczości Józefa Mackiewicza. Kim był Józef Mackiewicz, to chyba również nie muszę tutaj w tym środowisku przypominać, ale dla porządku powiem, że to był jeden z najwybitniejszych pisarzy XX stulecia. Człowiek, który miał zostać zapomniany, a jak widzimy zapomniany nie jest, chociaż świadczy o tym chociażby to, że tak wiele osób tutaj dzisiaj przyszło. Od siebie dodam jeszcze, że na stoisku u Mateusza są do nabycia książki pana redaktora Michalkiewicza, w tym najnowszy testament i oczywiście jak się zakończy, będzie prawdopodobnie możliwość uzyskania wpisu od pana redaktora. Zaczniemy w taki sposób, że ja oddam głos panu redaktorowi. Chcielibyśmy pomówić o tym, w jaki sposób twórczość Mackiewicza wywiera i czy wywierać będzie wciąż wpływ na nasze postrzeganie życia społecznego, politycznego. Dlaczego to jest ważne, czy to jest wciąż ważne? No i będziemy się zastanawiać, czy poprzez to, w jaki sposób Józef Mackiewicz widział politykę, czy antykomunizm mackiewiczowski jest jeszcze dzisiaj w jakiś sposób potrzebny, czy podrealizm, z którym walczył, jest nadal obecny. No i myślę, że więcej to wyjdzie w trakcie dyskusji, także oddaję głos.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Józef Mackiewicz, ja nam na wstępie, zanim przejdę do rzeczy, to na wstępie chciałem sprostować. Bardzo bym chciał być znawcą twórczości Józefa Mackiewicza, ale nie mogę się za takiego uważać. Jeśli już coś mnie z twórczością Józefa Mackiewicza wiąże, to entuzjazm do jego twórczości. Ja jestem entuzjastą twórczości Józefa Mackiewicza, jestem wielbicielem twórczości Józefa Mackiewicza, ale nie mogę uważać się za znawcę, bo znawców jest więcej i są znacznie bardziej kompetentni ode mnie. Między innymi Grzegorz Eberhard, który napisał bardzo opasłą księgę o Józefie Mackiewiczu zatytułowaną Pisarz dla dorosłych. Józef Mackiewicz był nazywany pisarzem dla dorosłych, ponieważ pan Eberhard też tego nie wymyślił, tylko to zacytował i słusznie. Zanim to będziemy to kontemplowali, to zadajmy sobie pytanie, kiedy się zaczyna człowiek dorosły? Właściwie kiedy się kończy okres dzieciństwa, czy takiej młodości, powiedzmy niedojrzałości, a kiedy się zaczyna okres dorosłości u człowieka? Można różne kryteria przyjmować, ale wydaje mi się, że najbardziej takim rozsądnym i interesującym z naszego punktu widzenia tutaj w tej chwili kryterium jest samodzielne myślenie. Człowiek dorosły to taki człowiek, który myśli samodzielnie. Gdy przyjąć takie kryterium, to trzeba by powiedzieć nie bez pewnej melancholii, że w Polsce jest niewielu ludzi dorosłych. Ludzie dorośli w Polsce stanowią zdecydowaną mniejszość. Większość naszych rodaków to są ludzie, którzy, że tak powiem, jakoś zafiksowali się na etapie chłopięcości, młodzieńczości. Gdyby redaktorowi Michnikowi zepsuł się telefon komórkowy, to po prostu nie wiemy, co myślimy. Tragedia. Dopóki mu się nie odblokuje, to nie wiemy, co myślimy. Stąd też kariera rozmaitych takich przewodników stada. No, takie kariery się właśnie trafiają w społeczeństwach, gdzie dominują ludzie niedorośli, gdzie dominuje infantylizm. Natomiast Józef Mackiewicz nie był pisarzem infantylnym, Józef Mackiewicz był pisarzem dla dorosłych, dla ludzi, znaczy jest, bo mimo że on sam nie żyje, to jego książki żyją, ba, nawet przypuszczam, że wchodzimy w okres renesansu twórczości Józefa Mackiewicza, pragniemy dorosłości, pożądamy autentycznej myśli i dlatego Józef Mackiewicz ma szansę dostąpić renesansu. Właściwie trudno to nazwać renesansem, bo on nigdy popularności w Polsce nie, wielkiej nie miał, nie cieszył się popularnością, na co się składa szereg zagadkowych przyczyn, ale no, w każdym razie budzi coraz większe zainteresowanie również wśród ludzi młodych, którzy są spragnieni autentyczności. To jest wielka nadzieja, że nie wszystko jest stracone, że są podstawy do optymizmu. Józef Mackiewicz, znaczy pisarstwo dla dorosłych Józefa Mackiewicza polegało na tym, że on nie uznawał żadnych stereotypów, żadnych tabu. Józef Mackiewicz był i pozostał wierny zasadzie, którą zresztą sam sformułował, która jest mottem Nagrody Literackiej jego imienia: jedynie prawda jest ciekawa. Jedynie prawda jest ciekawa i w tym jest podobny do świętego Jana, który trochę inaczej tę myśl sformułował: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Nawiasem mówiąc, taki napis został umieszczony u wejścia do centrali CIA w Langley. Centrala CIA, przynajmniej teoretycznie, zajmuje się poznawaniem prawdy, jak zresztą wszystkie inne wywiady całego świata, z różnym skutkiem, co prawda, no ale w każdym razie się starają. No i rzeczywiście prawda miewa walor wyzwalający. Prawda pozwala nam uwolnić się, znajomość prawdy pozwala nam uwolnić się od rozmaitych wiar, od wiar w rozmaite wersje. Na przykład mamy ostatnio no, taki smutny przypadek. Pan Krzysztof Wyskowski został przez niezawisły sąd skazany na przeproszenie byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju, Lecha Wałęsy, za to, że nazwał, że ujawnił właściwie, iż on był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Bolek. Pan prezydent Wałęsa wielokrotnie sam to mówił, tyle tylko, że już zapomniał, ponieważ podaje tyle wersji, że już sam nie wie, w którą wersję należy wierzyć na danym etapie. No i to sprawia, że nawet niezawisłym sądom się ta gonitwa myśli udziela. Niezawisły sąd jeszcze latem ubiegłego roku ani myślał nakazywać panu Krzysztofowi Wyszkowskiemu przepraszania pana prezydenta, a teraz już mu nakazał. Także zmienia się sytuacja jak w kalejdoskopie, w zależności od tego, która wersja jest aktualnie podawana do wierzenia. Jak państwo widzicie, wszyscy się karnie temu podporządkują. Leopold Tyrman w swoim dzienniku, do czego prowadzi tego typu zniewolenie umysłowe wynikające z niechęci czy lęku przed prawdą, bardzo ładnie podaje Leopold Tyrman w swoim dzienniku 1954. Otóż relacjonuje tam rozmowę z pewnym komunistą, członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Europejskiej, który sporą część życia spędził w Związku Radzieckim. No i ten jego rozmówca opowiada mu, że, a to się rzecz się dzieje w 1954 roku, że on jest subskrybentem Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej, no i wydawnictwo encyklopedyczne wszystkim subskrybentom nadesłało taką przesyłkę z poleceniem, żeby wyciąć żyletką stronę na literę B i wkleić tę, którą tam im przysłali. Chodziło o Berię, który już został wycięty, na to miejsce zupełnie inna wersja przyszła i ten chichocząc powiada Tyrmandowi tak: gwarantuję panu, mogę się z panem założyć, że w Związku Radzieckim wszyscy właśnie tak zrobią. I to jest ilustracja tego, do czego prowadzi niechęć do poznania prawdy. Józef Mackiewicz był pisarzem, który w swojej twórczości dążenie do prawdy cenił najwyżej i prawdy niczym nie, żadnymi wersjami nie kaził. To oczywiście jest kosztowne. Taka postawa jest bardzo kosztowna. Józef Mackiewicz właściwie przez większą część swojego życia był outsiderem. Nie należał do żadnej wspólnoty, ani koterii literackiej, ani nawet wspólnoty takiej, no, która się, jak to Miłosz sformułował kiedyś, moczopędnym trunkiem narodowym narkotyzuje. Otóż on był, to pragnienie poznania prawdy i nawyk jej mówienia skazywały go na marginalizację. Właściwie przez nikogo nie był lubiany. Przez nikogo nie był lubiany, co jest zgodne z takim perskim przysłowiem, że temu, który prawdę mówi, to trzeba konia dać, dlatego żeby powiedział i uciekł. Ponieważ mówienie prawdy jest niebezpieczne, prawda jest dla wielu ludzi niewygodna. No i stąd Józef Mackiewicz był zmarginalizowany. On się zresztą z tym godził, wychodząc zapewne z założenia, że gdyby prawda nic nie kosztowała, gdyby wolność nic nie kosztowała, to by to był dowód, że jest nic nie warta. A skoro kosztuje, to jest, mamy namacalny dowód, że to jest rzecz wartościowa. To jest rzecz, o którą warto się ubiegać, którą warto posiadać, z której można nawet się, której posiadaniem można się chlubić. Nie tylko prawda cechowała, czy dążenie do prawdy cechowało twórczość Józefa Mackiewicza. On to jeszcze potrafił ubrać w znakomitą formę literacką i jeśli Państwo pozwolą, to zacytuję Państwu krótki taki fragmencik z książki Droga donikąd, który pokazuje, to jest opis przyrody. Ale w tym opisie przyrody, bardzo krótkim zresztą, Józef Mackiewicz zawarł nastrój sielanki, nastrój grozy i nastrój beznadziejności. To jest wielka umiejętność, naprawdę tylko wielki artysta to potrafi. Tu jest lepsze światło, to dobrze widzę. Dawno już krótkie słońce zimowe przesunęło się z nadlasów południowych, nadlasy zachodnie i zaczęło dotykać co wyższych wierzchołków sosen. Koń chrupał owies, prosiaki dwa razy wyżarły swoją dzienną porcję, wrony leniwie i wysoko, zwiastując mróz, ciągnęły stadami, obsiadając szczyty drzew. Dymy z chałup poszły prościutko w górę. W dalekich więzieniach zapalono nieosłonięte żarówki. Zając kicał z gęstwiny do skraju lasu, szykując się do żeru na runi polnej. Błysnęła pierwsza gwiazda na niebie. Pierwsze reflektory samochodów na ziemi. Skrzypnęły studzienne żurawie po wsiach. Najkrótszy dzień żegnał krainę narodów Związku Radzieckiego i oddalał się na kapitalistyczny zachód. To jest opis przyrody, ale jest tam wszystko, jak Państwo widzicie, cały nastrój początków sowieckiej okupacji na Fileńszczyźnie. Naprawdę bardzo trudno jest w tak krótkim fragmencie pokazać wszystkie te trzy walory. A Mackiewiczowi nie tylko w tym fragmencie, ale w innych fragmentach jego książek, w innych jego książkach znakomicie się to udawało. Dlatego rzeczywiście zasługuje z całą pewnością na umieszczenie w pierwszej trójce największych pisarzy polskich XX wieku, z całą pewnością, być może nawet na pierwszym miejscu tej trójki, ale już nie bądźmy tacy drobiazgowi, nie spierajmy się o to pierwszeństwo, wystarczy, że w pierwszej trójce Józefa Mackiewicza umieścimy. Józef Mackiewicz przy tych wszystkich zaletach, jakie tu przed chwilą powiedziałem, był do niedawna pisarzem zupełnie, kompletnie w Polsce nieznanym. A i teraz, mimo iż wkraczamy w XXI rok sławnej transformacji ustrojowej, nie jest w Polsce pisarzem znanym. No, to, że akurat w tej chwili w podziemiu, że tak powiem, nasze zebranie się odbywa, to jest może pewnego rodzaju metaforą tej sytuacji, ale rzeczywiście Józef Mackiewicz z upodobaniem jest spychany do podziemia i to przez środowiska, które ostentacyjnie chlubią się swoim przywiązaniem do wolności słowa. Ostentacyjnie się chlubią, oczywiście kłamią, jak zwykle kłamią, bo to są tylko umiejętnie kamuflujący się totalniacy. I najlepiej to jest widoczne na przykładzie stosunku właśnie do Józefa, ich stosunku do Józefa Mackiewicza. Kiedy w roku 2001 odwiedził mnie pewien mój znajomy, przyjaciel właściwie, który jest przedsiębiorcą. No i powiedział mi, że on tam już zrobił pieniądze i pieniądze to on ma, ale chciałby jeszcze coś zrobić takiego, że no żeby coś tam takiego po sobie zostawić. I nie wie co. I czy ja nie mam jakiegoś pomysłu, jakiejś rady. Ja mu wtedy poradziłem, żeby ufundował nagrodę literacką i nawet od razu mi przyszedł do głowy patron tej nagrody, Józef Mackiewicz. No i on się tak zaszczepił do tego pomysłu. Ja mu tylko powiedziałem, że dobrze by było, gdyby jurorami tej nagrody były osoby, które mają jakąś pozycję w świecie literackim, żeby ta nagroda miała prestiż odpowiedni z uwagi na jej patrona. No i poprosiłem go, żeby się przez tydzień namyślił i jak już stanowczą decyzję podejmie, żeby mnie o tym poinformował, to ja wtedy zacznę molestować różne osobistości o ugruntowanej pozycji w świecie literackim, żeby się zgodziły być jurorami w kapitule tej nagrody. No i on mi po tygodniu odpowiedział, że tak, że on jest zdecydowany. No i tak doszło do powstania ufundowania Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Jak Państwo wiecie, albo może nie wiecie, dwóch fundatorów takich jest, pan Zarywski, Zbigniew Zarywski z Tarnowa, przedsiębiorca, i pan Jan Małek z Kalifornii. Oni się składają, w sumie ta nagroda wynosi 10 tysięcy dolarów i złoty medal z wysokiej, najwyższej próby złota odlany wagi 100 gramów. Także tak to wygląda. O, dzisiaj to jest warte bardzo dużo, bo cena złota, jak Państwo wiecie, idzie w górę. Do tej nagrody dokładają się jeszcze inni ludzie dobrej woli, na przykład pan Włodzimierz Kuliński ze Sztokholmu, fundatorzy wyróżnień, bo staramy się również autorom przyznawać wyróżnienia. I już od 2002 roku ta nagroda imienia Józefa Mackiewicza jest każdego roku 11 listopada przyznawana. W Warszawie, w Domu Literatury, przy Placu Zamkowym jest taka niewielka uroczystość, na której wręczamy te wszystkie nagrody, nagrodę i wyróżnienia. I proszę Państwa, jak tylko wiadomość o tej Nagrodzie Literackiej imienia Józefa Mackiewicza została ogłoszona na konferencji prasowej, natychmiast się odezwały nożyce, i to gdzie? Oczywiście w Gazecie Wyborczej. w Gazecie Wyborczej. Gazeta Wyborcza przecież słynie z miłości do wolności słowa, ale nie w przypadku Józefa Mackiewicza. Józef Mackiewicz jest z tej wolności wyłączony. Nie ma wolności dla wrogów wolności, jak Państwo wiecie. To hasło nadal obowiązuje. Mimo, że pan redaktor Michnik obłudnie, że tak powiem, zaklina się, że dałby się pozabijać za to, żeby i tak dalej. Ale oczywiście tylko cytuje autorów, natomiast tak, sam tak nie myśli, bo gdyby tak myślał naprawdę, to nie wytaczałby tylu procesów tym ludziom, którzy wyrażają opinie odmienne od opinii przez niego lansowanych. No i natychmiast w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł, nie krytykujący inicjatorów tej nagrody, bo Gazeta Wyborcza na szczęście poza mną, no to tam nic o nich nie wiedziała, o fundatorach nic o nich nie wiedziała, natomiast główny ciężar ataku skupił się na Józefie Mackiewiczu. Za co został zaatakowany? No przede wszystkim za zoologiczny antykomunizm. Za zoologiczny antykomunizm. To jest, zwróćcie Państwo uwagę na ten epitet, na ten przymiotnik, dlatego że nigdy się nie spotkałem, żeby Gazeta Wyborcza tym przymiotnikiem opatrywała antyfaszyzm. Nigdy. Widocznie zoologicznych antyfaszystów nigdzie nie ma. Nigdy ich nie widziano. Natomiast zoologiczni antykomuniści nie tylko są, ale są godni napiętnowania. Trudno oczekiwać czegoś innego w środowisku staliniąt, fejginiąt i humerczont. Ale mimo wszystko, mimo że trudno oczekiwać czegoś innego, to mimo wszystko taka reakcja ze strony takich płomiennych szermierzy wolności no musi troszeczkę zaskakiwać, zwłaszcza w 12 roku od sławnej transformacji ustrojowej. Musi trochę zaskakiwać. No i oczywiście, jak Państwo wiecie, chociaż gazety i media niezależne zwłaszcza mają obowiązek rzetelnego informowania, to nigdy, a w każdym razie nie w niektórych mediach, Rzeczpospolita jest tu chlubnym wyjątkiem, natomiast inne media właściwie unikają wszelkiej informacji o Józefie Mackiewiczu, a i również o nagrodzie literackiej jego imienia. Nie jest to przypadkowe. Józef Mackiewicz mówił o sobie, że jest, kiedy pytano go o narodowość, mówił o sobie, że jest antykomunistą. Że jest antykomunistą. Narodowość antykomunista. Proszę Państwa, co to znaczy bycie antykomunistą? Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest jakby zaprzeczenie tego, czym jest komunizm, prawda? Józef Mackiewicz, mówiąc, że jest narodowości antykomunistycznej, stawiał się na przeciwległym biegunie komunizmu. Zapytajmy zatem, jakich nieprzyjaciół ma komunizm? Czego komunizm najbardziej nienawidzi? Bo wtedy lepiej zrozumiemy, jakie właściwości składają się na osobowość Józefa Mackiewicza jako zoologicznego antykomunisty. Otóż komunizm nienawidzi własności. Komunizm walczy z własnością, dąży do jej zlikwidowania. Nie bez kozery w pieśni masowej w międzynarodówce śpiewają komuniści: przeszłości ślad, dłoń nasza zmiata. Przeszłości ślad, dłoń nasza zmiata. Między innymi właśnie w tym aspekcie własności. Zwróćmy uwagę, że w jakim okresie żyjemy. Otóż wprawdzie III Rzeczpospolita wkracza już 21 rok sławnej transformacji ustrojowej, ale mamy taką sytuację, że podstawą systemu prawnego naszego nieszczęśliwego kraju są nadal komunistyczne dekrety wywłaszczeniowe. Jak gdyby nigdy nic. Nikt nigdy nie uznał tych dekretów za sprzeczne z konstytucją z 1921 roku, konstytucją marcową, chociaż takie wnioski do Trybunału Konstytucyjnego były kierowane. Trybunał nie ośmielił się targnąć na ten na tę świętość, nie ośmielił się podnieść świętokradczej ręki na dekrety wywłaszczeniowe, to znaczy, że chyba profesor Wolniewicz ma trochę racji, albo w ogóle ma po prostu rację, kiedy mówi, że komunizm wcale nie umarł, komunizm tylko mutuje, komunizm się przepoczwarza. I my to, co w tej chwili obserwujemy, to jest po prostu tylko inna, może przyobleczona w jakieś barwy ochronne, inna postać komunizmu. Drugim nieprzyjacielem komunizmu jest wolność. Komunizm jest wrogi wolności z definicji. Komunizm wolności nie znosi. Komunizm, istotą komunizmu jest zniewolenie. Nawet więcej, jak Państwo pamiętacie, archipelag Gułag Aleksandra Sołżenicyna, to tam jest cały rozdział poświęcony specyficznej formie zniewolenia, którą Aleksander Sołżenicyn nazywa świergoleniem. Świergoleniem. Świergolenie to jest powtarzanie oczywistych kłamstw ze strachu. Komunizm zmusza ludzi do powtarzania oczywistych kłamstw, z których oczywistości zdają sobie sprawę, tylko po prostu strachem ich do tego zmusza. I to takim najprostszym. Dlatego Józef Mackiewicz bardzo wyraźnie wskazał na istotną różnicę między okupacją niemiecką a okupacją sowiecką. Powiedział, okupacja niemiecka robi z nas bohaterów, a okupacja sowiecka robi z nas gówno. To jest, i z całych narodów robi gówno. To jest rzeczywiście straszne. Ułatwieniem tego przerobu całych narodów europejskich na szajs jest to, że komunizm ma trzeciego wroga jeszcze, w postaci religii. Komunizm nienawidzi dotychczasowych religii, a zwłaszcza chrześcijaństwa, całą duszą, jeśli można użyć tego słowa w tym przypadku, ponieważ komunizm jest religią konkurencyjną. Inne ustroje nie mają charakteru religijnego, natomiast komunizm jest religią konkurencyjną i dlatego nienawidzi programowo, zwalcza, tępi. A jeśli nie tępi wprost, to no też przerabia na swój obraz i podobieństwo to wszystko, co dotychczas było przedmiotem czci. I bycie na przeciwległym biegunie, bycie wrogiem komunizmu, jak Państwo widzicie, bycie reprezentowanie tych trzech wartości, które komunizm zwalcza, których komunizm nienawidzi, no to jest towarzystwo bardzo zaszczytne. Bycie antykomunistą, zwłaszcza zoologicznym, bo umiarkowanie nie jest cnotą w tym przypadku. W tym przypadku cnotą jest radykalizm. Im bardziej radykalny jest przeciwnik komunistów, tym, że tak powiem, daje wyraz tym większej szlachetności własnej, tym większą ma zasługę. Dlatego to, co Gazeta Wyborcza mówi o Józefie Mackiewiczu jako zoologicznym antykomuniście, co ma w intencjach tych oszczerców być właśnie oszczerstwem, to jest epitetem zaszczytnym. Pan Jourdain też nie wiedział, że mówi prozą, a przecież mówił, prawda? I to jest, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nasze stalinięta, fejginięta i humercięta nie zawsze wiedzą, co mówią. Myślą, że kogoś tym dotkną, tymczasem to jest raczej komplement niż jakaś przykrość. Proszę Państwa, Józef Mackiewicz, mimo że był świadom zalet swojej twórczości, no niestety nie za życia nie spotkał się z uznaniem czytelników. Owszem, miał swoich takich wielbicieli, ale nie było to zjawisko masowe, ponieważ programowo nie był znany. Opowiadał mi Włodzimierz Odojewski, że Józef Mackiewicz, kiedy już mieszkał w Monachium z panią Toporską, wynajmował pokój w takim domku, jaki u nas, gdzieś na przedmieściach Monachium, w takim domku, jaki u nas budują sobie kolejarze, czy przed wojną budowali sobie kolejarze. To nic wielkiego, prawda, takie bardzo, bardzo skromne mieszkanie. No i któregoś razu w Bawarii miał złożyć wizytę prezydent Republiki Litewskiej na uchodźstwie, bo jak Państwo wiecie, rząd Stanów Zjednoczonych nigdy nie uznał inkorporowania Republik Bałtyckich do Związku Radzieckiego. W związku z tym w Waszyngtonie była ambasada Litwy, Łotwy i Estonii i rezydował tam również prezydent Republiki Litewskiej. No i ten prezydent Republiki Litewskiej razu pewnego złożył wizytę, miał złożyć wizytę w Bawarii. No i kanałami dyplomatycznymi, wtedy premierem Bawarii był Franz Josef Strauss, zawiadomił Straussa, że dowiedział się, że w Monachium mieszka Józef Mackiewicz, no i że chciałby złożyć mu wizytę. Rząd bawarski nie wiedział, gdzie Józef Mackiewicz mieszka w ogóle, no ale przez policję tam go jakoś odszukali. No i któregoś pięknego dnia cała kawalkada limuzyn zatrzymała się przed tym domkiem kolejarza. No i tam ten prezydent Litwy w towarzystwie Straussa weszli tam, porozmawiali z nim i uderzyła Straussa, jak mi opowiadał Włodzimierz Odojewski, no nędza po prostu, w jakiej tam Mackiewicz z panią Toporską egzystowali. No i postanowił mu jakoś pomóc. Ale to w Niemczech, jak Państwo wiecie, wszystko musi być akuratne. No okazało się, że nie bardzo może mu pomóc, dlatego że Józef Mackiewicz nie ma obywatelstwa niemieckiego, ba nie ma żadnego obywatelstwa. W związku z tym wreszcie tam jakiś przedsiębiorcy pomysłowy, urzędnik wpadł na pomysł, że można mu udzielić pomocy z takich funduszy, które są przeznaczone, czy z takiej puli, która jest przeznaczona dla takich wyrzutków społeczeństwa, alkoholików, tam narkomanów i tak dalej. I z tego właśnie tytułu tam się nim zaopiekowano. Ale to ilustruje, jak bardzo zmarginalizowany był Józef Mackiewicz. Także no, nie doczekał się uznania potomności. Może dlatego, że właśnie ze względu na przesadne, a czy umiłowanie prawdy aż do przesady. On zresztą się ustawiał w poprzek jak gdyby wszystkich takich realizmów, o których tutaj pan wspominał, pan Mucha, bo to widać bardzo ładnie w tych ściągaczkach z szuflady Pana Boga. Tam jest taka nowela o cioci Pawci, kiedy ona, taka niby to kobieta stara, która niczego nie rozumie, ale okazuje się, że ona rozumie najlepiej, że lepiej rozumie istotę rzeczy i zagrożenie komunizmem niż wszyscy tak zwani realiści, polrealiści tam i tak dalej, którzy się nabierają na przygotowane przez Ojca Narodów Chorążego Pokoju opakowania takie, że coś jest tam narodowe w formie, a socjalistyczne w treści. Otóż to, że jest socjalistyczne w treści, to jest właśnie najsilniejsza trucizna, a to opakowanie z narodowej formy może tylko ułatwić przełknięcie tej trucizny, ale ta trucizna będzie działała nadal. Proszę Państwa, Józef Mackiewicz, jak powiadam, mimo że formalnie nie ma żadnych przeszkód, żeby dzisiaj z jego twórczością zapoznawać czytelnika polskiego i nie tylko polskiego, to mamy do czynienia z pewną blokadą, zupełnie niepojętą blokadą dostępu twórczości Józefa Mackiewicza nie tylko na rynek polski, ale przede wszystkim na rynek państw, które obejmują obszar dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo Józef Mackiewicz to był pisarz tej ziemi, to był, że tak powiem, reprezentant tych stron. Otóż mieszka w Londynie starsza pani Nina Karsow, która została uznana, nie bardzo wiem na jakiej podstawie, przez niezawisłe sądy i to nawet wtedy, kiedy prowadziła proces z córką rodzoną Józefa Mackiewicza, panią Haliną Mackiewicz, mieszkającą w Warszawie, została uznana za dysponentkę praw autorskich Józefa Mackiewicza. może nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że pani Nina Karsow jako dysponentka praw autorskich Józefa Mackiewicza zachowuje się nietypowo. Otóż normalnie posiadacz praw autorskich jakiegoś pisarza no jest żywotnie zainteresowany zarówno materialnie, jak i z takiego poczucia powinności pewnej moralnej wobec tego spadkodawcy swojego, żeby twórczość tego autora została jak najbardziej rozpowszechniona. Właśnie na tym polega dziwność, nietypowość zachowania pani Karsow, że ona sprawia wrażenie, jakby była zainteresowana w czymś dokładnie odwrotnym. Otóż są przygotowane tłumaczenia książek Józefa Mackiewicza na język białoruski, na język rosyjski, na język ukraiński, na język litewski i te książki nie mogą się ukazać z uwagi na to, że wszelkie próby wydania takich książek wbrew intencji pani Niny Karsow napotykają bardzo surowe monity z jej strony, to znaczy nie tyle z jej strony, co ze strony londyńskich adwokatów. Ja sam to przeżyłem na własnej skórze, dlatego że razu pewnego w najwyższym czasie w numerze bożonarodzeniowym postanowiliśmy wydrukować opowiadanie Józefa Mackiewicza właśnie tematycznie związane z Bożym Narodzeniem. I takie opowiadanie ukazało się w bożonarodzeniowym numerze najwyższego czasu, po czym po 2 tygodniach otrzymaliśmy surowy list od londyńskiego adwokata, który nas przestrzegał, żebyśmy tego nie robili, bo jeśli jeszcze raz coś takiego się zdarzy, no to będziemy musieli pójść z torbami i tak dalej. Otóż to problem, znaczy zagadka polega na tym, że pani Nina Karsow uchodzi za osobę niezamożną, a londyńscy adwokaci znani są z tego, że niczego za darmo nie robią. Przeciwnie, każą sobie za swoje usługi słono płacić i to, że ona, że oni reagują nawet na coś, co się ukazuje w niszowym zupełnie tygodniku warszawskim, dowodzi, jak bardzo są czujni, a taka czujność no, nie może być sowicie nieopłacona, to jest oczywiście. Kto to robi, bo przecież nie pani Nina Karsow, która uchodzi za osobę niezamożną, kto to robi, w jakim celu to robi, no nie trudno się domyślić, że w takim celu, żeby twórczość Józefa Mackiewicza nadal była nieznana. Józef Mackiewicz jest również niejako przy okazji, żeby wzbogacić ten epitet zoologicznego komunisty, jest oskarżany o to, że był hitlerowskim kolaborantem. Sprawa ta była wielokrotnie wyjaśniana i przez samego Józefa Mackiewicza, i przez inne osoby. Warto zatem zwrócić uwagę, kto te oskarżenia przeciwko Józefowi Mackiewiczowi wysuwa. Otóż wysuwają je notoryczni sowieccy kolaboranci, ponieważ człowieka, którzy byli długoletnimi członkami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, śmiało można nazwać sowieckimi kolaborantami. No jakże byśmy uznali, za kogo byśmy uznali człowieka, który powiedzmy byłby członkiem partii afiliowanej przy NSDAP, prawda? No, nazywalibyśmy go hitlerowskim kolaborantem jak najbardziej. Więc taki zarzut wysuwają sowieccy kolaboranci i to notorycznie. Otóż warto przy tej okazji postawić sobie pytanie, cóż takiego złego jest, gdyby nawet była to prawda, cóż takiego złego jest w kolaborantstwie hitlerowskim, a cóż takiego zaszczytnego jest w kolaborantstwie sowieckim, że to jest chwalebne, a tamto jest... No jedyna odpowiedź, jaka mi w tej chwili przychodzi do głowy, to to, że hitlerowcy mordowali Żydów. No, nie tylko Żydów, ale Żydów. Ale Józef Mackiewicz, który zresztą to zauważał, zwracał uwagę, wielokrotnie zresztą, że mordowanie Żydów w niczym nie różni się od mordowania oficerów, mordowania księży, mordowania kupców. że mówiąc krótko, rasizm morderczy niczym nie jest lepszy od morderczego klasizmu, bo to takie zwyczajowe postępowanie komunistów ze swoimi ofiarami można nazwać klasizmem. I przypuszczam, że za to również Józef Mackiewicz, a to jest przecież najprawdziwsza prawda, no rzeczywiście bardzo trudno wskazać taką różnicę. Józef Mackiewicz mówił, że no to i ten człowiek, po prostu ludzie są mordowani. Bez względu na to, jakie są narodowości, czy narodowości pierwszej klasy, czy tej mniej wartościowej, to wszystko jedno. To są ludzie i tak samo odczuwają lęk, ból, rozpacz i tak dalej, więc nie ma żadnego powodu, żeby wyróżniać tutaj cokolwiek czy kogokolwiek pozytywnie bądź negatywnie. Przypuszczam, że to jest dodatkowa okoliczność wpływająca na niechęć, jaką otaczany jest Józef Mackiewicz przez niektóre kręgi, dlatego że no, wiąże się to już nie tyle z jakimiś kwestiami etycznymi, co po prostu z materialnymi profitami, a przynajmniej ekspektatywami na takie materialne profity. Wyjątkowość, znaczy forsowanie wyjątkowości Holokaustu nie jest bezinteresowne. Ono wiąże się z pewnym takim, no właśnie z tej wyjątkowości można, tę wyjątkowość można przeliczać na pieniądze i to jest dodatkowa jak gdyby okoliczność obciążająca. Proszę Państwa, na szczęście takie zasadzenie, okres tego zasadzenia tymi miazmatami produkowanymi na skalę masową przez Stalinięta, Ferdynięta i Humerczęta mam nadzieję, że mija, mimo że młodych wykształconych z wielkich miast mamy jeszcze całkiem sporo i czasami dają się zauważyć nawet w skali masowej, no to przecież obok nich są tacy niewykształceni z prowincji, którzy myślą trochę innymi kategoriami i żeby tę różnicę zilustrować, to na koniec, żeby Państwa nie nudzić tym moim monologiem nadmiernie, takie spostrzeżenie Józefa Mackiewicza z dzieciństwa i z wieku dojrzałego. Otóż on sam opowiadał kiedyś, że w dzieciństwie był z matką w Paryżu jako dziecko i tam zauważył dorożkarza, który siedział na koźle i czytał gazetę. I ten dorożkarz szalenie mu wtedy zaimponował, no bo dorożkarz i czyta gazetę, ale kiedy już był dorosły, to coraz mniej mu ten dorożkarz imponował, bo powiada Mackiewicz, no cóż tam mógł w tej gazecie wyczytać? Kto tam kogo okradł, kto kogo zamordował i tak dalej. No bo takie rzeczy gazety, o takich rzeczach gazety informują. Natomiast powiada, niepiśmienny chłop białoruski zastanawiał się nad takimi głupstwami. Czy jest Bóg? Gdzie jest prawda? No, w gazetach o tym nie piszą, chyba że w niektórych, ale coraz mniej takich gazet, które się takimi problemami zajmują. Raczej się zajmują, że tak powiem, celebrytami albo politykami, którzy też są celebrytami w coraz większym stopniu, bo jak Państwo wiecie, uprawianie prawdziwej polityki mają już zakazane. W związku z tym coraz bardziej się przekształcają w pracowników przemysłu rozrywkowego. No i ze wszystkimi tego oczywiście konsekwencjami. Tymczasem Józef Mackiewicz, jak powiedziałem, i nie tylko ja tylko cytuję, jest pisarzem dla dorosłych i to, że jego twórczość spotyka się z coraz większym zainteresowaniem, dowodzi, że nasze społeczeństwo wychodzi powoli, z trudem, z infantylizmu i to jest bardzo optymistyczne. Tym optymistycznym akcentem kończę. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość, z jaką Państwo mnie wysłuchaliście. No i teraz oczywiście druga część naszego spotkania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam świadomość tego, że to była jedna z najpełniejszych opowieści Józefa Mackiewicza, jaką przyszło mi w życiu usłyszeć, bo chyba tak było. Nie przejdziemy do pytań, albo przejdźmy od razu. Prosiłbym o to, żeby się zgłaszać, żebyśmy mogli mikrofon podawać i prosiłbym, żeby pytania przynajmniej w pierwszej części dotyczyły jednak tego, o czym się rozmawiamy, czyli Józefa Mackiewicza. Tutaj z tyłu są plakaty, które przygotowaliśmy i one reklamują podobno konferencje w mieście. To są cytaty z Józefa Mackiewicza, które uznaliśmy za takie bardziej wymowne. W tym jeden ze słynnych cytatów, który pochodzi z tej przywołanej przez pana redaktora Gazinówki i Goniec Wileński, to jest ten tutaj. No i jest też ten cytat najsłynniejszy, o którym tutaj było tak dużo powiedziane, to jest ten cytat za mną. To jest cytat Adama Michnika z roku 91, z czasopisma Nowej Książki. I jeśli mówimy o antykomuniście zoologicznym, to ja przywołam ten cytat, pozwolę sobie przywołać w całości, bo on jest dość wymowny. Ci, którzy gloryfikują Mackiewicza, którzy intelektualizują jego tępy zoologiczne antykomunizm, biorą na siebie jakąś odpowiedzialność za to barbarzyńskie schamienie, które teraz nadchodzi. To powiedział Adam Michnik w roku 91. Czy nadeszło barbarzyńskie schamienie, no to myślę, że każdy z nas może sobie ocenić. I kto jest za to odpowiedzialny, to myślę, że również każdy według własnego rozumu. Prosiłbym o to, żeby się zgłaszać z pytaniami, jeśli ktoś ma chęć.
Jeśli pan pozwoli, to ja takie pomgam do tego, co przed chwilą pan odczytał tutaj. Barbarzyńskie schamienie. Proszę państwa, kiedy młodzi wykształceni z wielkiego miasta, skrzyknięci przez pana Tarasa Kuchcika z Akademii Sztuk Pięknych, zgromadzili się przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, na ogół większość z nich była w stanie wskazującym, to składali propozycje między innymi tam mucherowym beretom, tym starszym paniom, które tam demonstrowały, modlitewne czuwanie odbywały. Propozycja właściwie była taka sama, aż powtarzająca się monotonnie. Proponowali im pokaż cycki. Nie wiem dlaczego akurat tego byli najbardziej ciekawi, ale widać taki rozkaz jest. Otóż chciałbym zwrócić uwagę, jak Gazeta Wyborcza, publicyści Gazety Wyborczej zareagowali na to. Przez pierwsze dwa dni w Gazecie Wyborczej ukazywały się komentarze entuzjastyczne. Powiew świeżego powietrza na Wielkim Przedmieściu i dopiero kiedy, nie wiem czy to za moją sprawą, bo to nie mam na to dowodu, ale ja wtedy napisałem, że by Gazeta Wyborcza tak bardzo się nie ekscytowała młodymi wykształconymi, bo jak młodzi wykształceni od swoich oficerów prowadzących dostaną inny rozkaz, to mogą pójść na Czerską i krzyczeć: Michnik, pokaż ptaka. I co wtedy pan redaktor zrobił? Jak pan redaktor, i troszeczkę nastąpiło otrzeźwienie. Otóż zwracam uwagę, że barbarzyńskie schamienie w ustach pana redaktora Michnika zależy od mądrości etapu. A ono się zmienia z minuty na minutę niekiedy. Drugim przykładem takim... Drugim przykładem, który pozwala to zauważyć, to była wyprawa prezydenta Kaczyńskiego do Tbilisi. Panu redaktorowi Michnikowi bardzo się spodobała. Pan redaktor Michnik zazdrościł, że nie był tam z panem prezydentem. Właściwie mógł być, no właściwie to zagadkowe przyczyny są jakieś, dlaczego tam nie był, prawda? Być może, że miał zakazane, ale no strasznie nad tym ubolewał. Gdyby tylko mógł, to tam by był. Mój prezydent, powiada, mój prezydent. Ale nie trwało to długo, ten entuzjazm nie trwał długo, ponieważ już w listopadzie najbardziej wpływowy cadyk III Rzeczypospolitej, pan Aleksander Smolar, pan Aleksander Smolar jest przewodniczącym Fundacji Batorego i można powiedzieć, że wszystkie autorytety moralne z tego tytułu jedzą mu z ręki. Stąd jego pozycja jest nieporównanie większa od wszystkich pozostałych cadyków. No i pan Aleksander Smolar skrytykował prezydenta Kaczyńskiego za post jagiellońskie mrzonki. Między innymi jednym z przejawów tych mrzonek to była ta wyprawa do Tbilisi. I pan redaktor Michnik natychmiast o 180 stopni zmienił kurs. To pokazuje, że tak jak ten setnik ewangeliczny, państwo pamiętacie, on mówił Panu Jezusowi, że ja jestem człowiekiem pod wprawdzie mam pod sobą żołnierzy, ale ja też jestem pod władzą postawionym, prawda? Otóż pan redaktor jest w dokładnie takiej samej sytuacji. I rozumiemy, współczujemy, ale też nie uważamy go za jakiegoś, no, jakby to powiedzieć, rządcę dusz naszego narodu, którym on chyba ma ambicje zostać. No ale ambicje często się rozmijają z rzeczywistością. Na szczęście w tym przypadku. Dziękuję bardzo. Przepraszam, to była taka...
Prosił, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zadać pytanie panu redaktorowi, to zapraszam. Jest ktoś? Tak, jest tam ktoś? Zapraszam, to może otworzy się worek z pytaniami, jak to bywa co tydzień. Ja podejdę z mikrofonem.
No, będę osłaniał to. Może tym razem nie będzie sprzedać. Józef Ateczek, ja mam pytanie do pana jako człowieka jednak troszkę z dziedziną prawa, bardziej obeznanego ode mnie. Mam pytanie o tą panią Karsow, pani Karsow jakoś tam jest powinowalcona z redaktorem Michnikiem, więc pewnie tutaj jakieś wspólnoty występują. Natomiast pan mówił dużo o tym, że Józef Mackiewicz jest nieznany, że zapomniany i tak dalej. Ja kiedyś rozprowadzałem książki wydawnictwa X, tutaj jest kolega, który pewnie miał z tym coś wspólnego. To wydawnictwo wydało chyba całą twórczość Mackiewicza w Krakowie i te książki się rozchodziły po prostu, no nie jak ciepłe bułeczki, ale niesłychanie, no jak kawiar po 2 złote, no po prostu za tego Mackiewicza byłem w stanie wszystko dostać na wymianę z innymi firmami
korporatorów. Ja dodam jeszcze nazwiska wychowanych ludzi na
tym. Zaraz ci oddam, bo to chodzi o to, żeby zadawać
pytanie. Dodaj od razu, powiedz, dla kogo to było bożyszcze młodości.
A nie, to już ty masz. Natomiast ja powiem tak, że Mackiewicz po prostu raz przeczytany wciąga i moim zdaniem lewa wolna jako lektura obowiązkowa do drugiej klasy liceum, no to jest zupełnie oczywista sprawa. Natomiast pytanie jest, jak to obejść? No, jak obejść tę chucpę, która spowodowała, że na Mackiewicza, nawet na drukowanie Mackiewicza dzisiaj jest zakaz, który bardziej obowiązuje niż za komunę.
Proszę pana, no bardzo się cieszę i gratuluję, że podjęliście pana, ale ja też mam pytanie, jak to się udało, że panowie, żeście wydrukowali te książki i pani Karsow nie złapała was za rękę,
bo to... było w 81.
No tak. Bo ja muszę powiedzieć, że ja też to zrobiłem. To jest wydanie podziemne. Książki Józefa Mackiewicza nie trzeba głośno mówić. Myśmy wtedy działali na podstawie upoważnienia Józefa Mackiewicza, powszechnie znanego, że poza cenzurą jego książki można wydawać. Więc myśmy wydali tę książkę poza cenzurą. To było największe przedsięwzięcie logistyczne wydawnictwa Kurs, bo wydaliśmy to w 2000 egzemplarzy, co wymagało przerobienia 4 ton papieru. W warunkach konspiracyjnych, jak Państwo się domyślacie, to jest przedsięwzięcie dosyć duże, dosyć trudne. No ale się chwalić Boga udało i to jest jedyny egzemplarz dwutomowy, książki nie trzeba głośno mówić, który mi pozostał. Jest jeszcze druga książka, na którą chciałbym zwrócić uwagę obok tej lewej wolnej, o której mówił, o której Pan mówił, i to jest Droga donikąd, z której pochodzi ten cytat przeze mnie odczytany. I te dwie pozycje, Droga donikąd i Nie trzeba głośno mówić, stanowią całość. To jest taka dylogia Józefa Mackiewicza, moim zdaniem gotowy scenariusz filmowy. Gotowy scenariusz filmowy. Przedstawiłem niedawno te książki, on to przeczytał, pan Konrad Szołajski, reżyser filmowy, rzeczywiście potwierdził moją opinię, bo ja się na robieniu filmów nie znam, ale on się zna i powiedział, że rzeczywiście to jest znakomity materiał na film i to taki bardzo rozbudowany. No nie zrobi go, natomiast nie byłoby problemu od strony finansowej, bo ja tak się składa, że mam trochę znajomych takich bardzo bogatych i rozmawiając kiedyś z nimi powiedziałem im, że jest coś takiego, właśnie Józef Mackiewicz, i że właściwie gdyby oni konsorcjum takie powołali, zrzucili się po 2 miliony dolarów w pięciu i no to byłby to za 10 milionów dolarów można by było już ten film zrobić, i to nie jako jakaś ofiara z ich strony, tylko inwestycja, bo można by było na tym zarobić, ten film by na pewno na siebie zarobił, nie tylko w Polsce, ale również w tych państwach na wschód od Polski leżących, to znaczy na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie, z całą pewnością byłby z wielkim zainteresowaniem obejrzany. Ale jest jedno ale, i lojalnie ich o tym poinformowałem, że trzeba było utworzyć od razu rezerwę finansową pokaźną na procesy z Niną Karcow. Bo jedna rzecz mogłaby zagrozić dystrybucji tego filmu, na przykład sądowe wstrzymanie dystrybucji. No to oni jak tak, to oni oczywiście natychmiast ich entuzjazm odszły. Nie ma, na razie ja nie widzę możliwości obejścia tego, zwłaszcza że niezawisły sąd w Warszawie, tak jak mówię, przyznał prawa autorskie pani Karcow w procesie z córką Józefa Mackiewicza, Haliną Mackiewicz. Także nie wiem, co pani Karcow zrobiła, albo to ona coś, jakieś argumenty przedstawiła takie nie do odrzucenia, albo też niezawisły sąd dostał jakiś rozkaz od sił wyższych. No tercium non datur, po prostu nie wiem. Ale w każdym razie stan prawny na dzisiaj jest taki, jedyna pociecha jest taka, że pani Nina Karcow jest osobą wiekową. A twórczość Józefa Mackiewicza, jak się Państwo domyślacie, jest nieśmiertelna.
Nie ma spadkobierców?
O tym nie wiem. Niestety może sporządzić testament. Na przykład na rzecz pana redaktora Michnika, i wtedy mielibyśmy problem. Tak, i wtedy mielibyśmy problem, bo jak widać z tego cytatu, pan redaktor Michnik no nie lubi Józefa Mackiewicza. To najdelikatniej powiedziawszy. A prawdę mówiąc, to darzy go nieprzejednaną nienawiścią. Nieprzejednaną nienawiścią, chociaż podobno to uczucie jest mu obce. Ale jak zwykle się tylko z nami tak przekomarza.
Czy ktoś jeszcze tam chciałby zadać pytanie? Mikrofon jest na sali, więc zapraszamy.
Myślę, że nie ma wątpliwości, widać. Wszyscy mają to samo zdanie.
To chyba pierwszy raz się zdarzy, że nie ma wątpliwości. Ale skoro nie ma wątpliwości, to sobie pozwolę się wziąć mikrofon. Naprawdę nikt?
Nie może. Książki ma.
Książki Mackiewicza
można.
Księgarnie Hetmańskiej.
Wszystko.
Na rynku, tak?
Tak, kupowałem wczoraj Miasto Jedowe.
I wszystko jest?
No to jest w ogóle, to jest książka, którą też warto przeczytać. Znaczy każdą książkę Józefa Mackiewicza warto przeczytać, ale Sprawa pułkownika Miasto Jedowa jest szczególną pozycją, dlatego że to jest książka, która mówi o losie człowieka w totalizującej się Europie, kiedy to Rosja, znaczy nie Rosja, przepraszam, bolszewizm zalewa Europę i naprawdę te objawy tego potopu można zauważyć, chociaż oczywiście teraz stroi się to wszystko w kostium wolności. Ale już nawet nie chodzi o to, zwróćcie Państwo uwagę, jak daleko się posunęliśmy na tej drodze. Jeszcze 100 lat temu pasażerowie pociągów oburzali się na to, że konduktor na nich gwizdze. Dzisiaj pasażerowie samolotu muszą się rozebrać prawie do naga i nikt się nie oburza. Wszyscy uważają, zostaliśmy zapędzeni do wspólnej obory, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I co nam z tego, że jesteśmy zapakowani, już jak się ubierzemy, jesteśmy zapakowani do samolotu i przenosimy się z miejsca na miejsce. Kiedy do najbardziej dwukrotnie procedurę tę trzeba przechodzić. Nie wiem, czy Państwo wiecie, przy wejściu na Statuę Wolności w Nowym Jorku trzeba dwukrotnie się rozbierać. To są dwie takie bramki. Na lotnisku to wystarczy jedna. Okazuje się, że z wolnością nie ma żartu. Tak? I sprawa pułkownika Mersojedowa pokazuje, że ludzie napiętnowani właściwie nie mają ucieczki. Że bez względu na to, gdzie są, to piętno za nimi się ciągnie. I rzeczywiście, zwłaszcza kiedy uświadomimy sobie naszą sytuację dzisiaj, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że mamy w tej chwili w Wiedniu działa taka Agencja Praw Podstawowych. Ona zmieniła nazwę niedawno, ponieważ do dwóch przedmiotów swoich zainteresowań. Ona monitoruje narody europejskie, ta agencja, czy nie popadają w sprośne błędy nieobrzydłe, to znaczy w ksenofobię i antysemityzm. Ostatnio do zakresu swoich zainteresowań ta agencja wiedeńska dołączyła homofobię, no i zmieniła nazwę na Agencję Praw Podstawowych. Nazwa sugeruje, że ona się zajmuje przestrzeganiem praw takich ludzkich, tymczasem odwrotnie, to jest taka centrala paneuropejskiego gestapo, która ma kolaborantów we wszystkich krajach członkowskich, również w naszym nieszczęśliwym kraju, rekrutuje tych kolaborantów metodami rynkowymi, to znaczy przy pomocy przetargu. W Polsce przetarg na usługi delatorskie, bo kolaboracja polega na donoszeniu, wygrała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Także i ona koordynuje sieć takich delatorów, amatorów, powstających jak grzyby po deszczu organizacji pozarządowych, tak zwanych. One tylko denominę są pozarządowe, ponieważ tak naprawdę korzystają z różnych subwencji publicznych, albo rządowych, albo samorządowych, no ale nazywają się pozarządowe. No i oczywiście, ponieważ dostają subwencje, z których muszą się rozliczać, to muszą wykazać się owocną działalnością. A jedyne, czym się mogą wykazać, to jest liczba zdemaskowanych homofobów, ksenofobów i antysemitów. To też, jak się Państwo domyślacie, liczba tych nieszczęśników stale rośnie u nas. Prokuratury i niezawisłe sądy mają pełne ręce roboty, ale wychodzi to naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, z którego wynika Festiwal Światowej Sławy Historyka. Bo to jest pewna polityka historyczna, która oczywiście nie jest celem samym w sobie, która jest podporządkowana jakiemuś celowi politycznemu, nie trudno się domyślić jakiemu. Za granicą to lepiej widać niż tutaj, bo tutaj to się troszeczkę krępują jeszcze, ale tam już się nie krępują wcale. I chciałbym zwrócić uwagę Państwa na pewną ewolucję zarzutów wobec narodu polskiego, jaką można zauważyć na przestrzeni ostatnich 20 lat. Otóż na początku lat 90. był stawiany zarzut bierności, że społeczeństwo polskie zachowało się biernie wobec masakry Żydów. Co prawda ci, którzy te zarzuty stawiali, nie precyzowali, w jaki, co właśnie Polacy powinni zrobić ponad to, co zrobili, to znaczy stanęli do wojny z Niemcami, armia się tam biła tak samo długo jak armia francuska, potem została rozbita. No i co w tej sytuacji jeszcze można było zrobić? Nikt tego nie mówi. Równie dobrze, może to zabrzmi dramatycznie, ale no trudno, trzeba mówić prawdę, bez względu na to, czy grożą za to jakieś konsekwencje, czy nie. Ale skoro już tak szczerze rozmawiamy, to również społeczność żydowska zachowała się biernie i nie uratowała 3 milionów Polaków od zagłady. No równie dobrze można, równie dobrze można odrzucić ten zarzut. Nikt w Polsce tego nie robi, zdając sobie sprawę z absurdalności takiej operacji, ale druga strona się nie krępuje. Ale to był tylko zarzut bierności. W roku 2000, w związku ze sprawą Jedwabnego, nastąpiła eskalacja tych oskarżeń, pojawił się zarzut współudziału. A obecnie światowej sławy historyk podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Już nie żadne współ, tylko po prostu samodzielne sprawstwo wykonawcze. I to jest ilustracja pewnej eskalacji oskarżeń, które też nie są celem samym w sobie, tylko służą celowi politycznemu. I ten cel polityczny już jest w Polsce, jeszcze jak powiadam, nie, bo jeszcze trochę tak, no po co, jak to mówił mój przyjaciel Janusz Szpotański, nie płoszmy ptaszka, niech mu się zdaje, że naszej partii siły nie staje, ale w odpowiednim momencie zostanie nam to wszystko objawione. Tymczasem za granicą już konkluzja jest podana do wiadomości, że Polaków nie można zostawić samopas, bo jeśli się ich zostawi samopas, to znaczy nie ustanowi się nad nimi jakiejś politycznej kurateli, to znowu zrobią coś okropnego. Znowu. Rozumiecie Państwo? O, i ten znowu to jest klucz całej tej polityki historycznej. A jej celem jest uzasadnienie politycznej kurateli, która już jest całkiem dobrze przygotowana.
Proszę, pojawiają się pytania, jak to zwykle bywa, worek się otwiera. Pana dowodzą pierwszego, więc jest pan zresztą bliżej, więc pozwolę sobie
podesłać. Ja wiem, to i mi pomoże.
Tak, się przyda.
Ja słucham pana redaktora z przerażeniem. Dlatego, że jest taki pesymizm. Chciałbym, żeby pan redaktor, bo ja nie po raz pierwszy słucham, trochę na zakończenie zawsze optymizmu znalazł w tym wszystkim. Ja wiem, że trudno. Ale dobrze by było, żeby jednak mimo wszystko starać się nawet.
No, proszę Państwa, ja już tutaj pewną całkiem spory zaszczyt optymizmu zrobiłem na początku tego pierwszego exposé, że doroślejemy nasze społeczeństwo. Być może, że konieczne jest wypicie kielicha goryczy do dna, żebyśmy całkiem wydorośleli, Iwan, bo proszę się nie gniewać, ale w pańskim pytaniu, czy w pańskim tutaj postulacie, pan tego expressis verbis nie sformułował, ale taka myśl przebija, która wydaje mi się, no, wprawdzie optymistyczna, ale chyba nie, znaczy więcej optymizmu niż realizmu. Mianowicie, że każda sytuacja musi zakończyć się wesołym oberkiem. Otóż nie. Są sytuacje, które się kończą tragicznie i być może nasza sytuacja do takich właśnie należy. Jeśli można, to ją pokrótce scharakteryzuję. Mamy, znaczy moim zdaniem, punkt ciężkości władzy w Polsce leży poza konstytucyjnymi organami państwa. Ta nasza młoda demokracja jest tylko taką kosztowną dekoracją. Ci nasi umiłowani przywódcy, których my tak tam, którzy już działają właśnie jako pracownicy przemysłu rozrywkowego, to mają tylko powierzone sobie zewnętrzne znamiona władzy przez siły wyższe, które mają władzę rzeczywistą. Tutaj przed rozpoczęciem spotkania siedzący pan zapytał mnie, co ja sądzę o sprawie prezydenckiej. Nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Jak się okazało, chodziło o rezygnację Donalda Tuska z kandydowania do wyborach prezydenckich. Otóż na podstawie moich wiadomości twierdzę, że Donald Tusk miał zakazane kandydowanie w wyborach prezydenckich za karę. Za karę, dlatego że próbował poluzować sobie smycz, na której został, do której został przywiązany. Zrobił taką próbę na wiosnę 2008 roku, zgadzając się, czy wydając polecenie aresztowania niejakiego pana Petera Fogla. Państwo może nie wiecie, kim jest pan Peter Fogel. On tak naprawdę nazywa się Piotr Filipczyński i został skazany pod koniec lat 70. na 25 lat więzienia za zamordowanie ze szczególnym okrucieństwem starszej pani. Po czym w 80. z takiej porządnej ubeckiej rodziny, po czym w 83 roku został wypuszczony na przepustkę z więzienia i wyjechał do Szwajcarii na tę przepustkę, gdzie został bardzo szanowanym finansistą, chociaż wyjechał tam bez pieniędzy. To jest też tak, no, ale jeśli Państwa ta sprawa interesuje, to chętnie opowiem. No i tam sobie funkcjonował jako finansista. Pan prezydent Kwaśniewski w ostatnim dniu swego urzędowania go ułaskawił i pan Fogel sądził, że skoro tak, to już jest bezpiecznie i do Polski przyjeżdżał, bo tam pod Warszawą miał rodzinę i tam się nawet i tam sobie mieszkał. I na wiosnę 2008 roku został aresztowany pod zupełnie błahym pretekstem prania próbnych pieniędzy do spółki ze znanym lobbystą Markiem Dochnalem. Oczywiście zarzut absurdalny, w ogóle nikt tam poważnie tego nie traktował, bo pan minister Tsiąkalski mówił, że Fogel został umieszczony w areszcie wydobywczym. Wynalazek pana Zbigniewa Ziobry jest stosowany z powodzeniem również przez migującą pokój Platformę, jak państwo wiecie. No i wiele sobie obiecywał, ile to z niego wydobędzie, jak będzie siedział w tym areszcie wydobywczym, a wicepremier Schetyna mówił jeszcze, że no, trzeba będzie sprawdzić okoliczności jego wyjazdu, okoliczności jego ułaskawienia. Krótko mówiąc, sprawdzamy do samego początku, do Adama i Ewy. Siły wyższe najwyraźniej zlekceważyły to, bo tylko w niezależnych mediach ukazała się seria publikacji o tym, jak to niebezpiecznie jest w polskich więzieniach. Tam się wieszają i tak dalej. Więc jak tylko Fogel czytał gazety, to już wiedział, czego się trzymać, a na pewno mu dostarczono te gazety. I no, ale mijały miesiące i nic się nie działo. Nikt go z aresztu wydobywczego nie wydobywał. W związku z tym zdaje się, że z nudów zaczął coś tam opowiadać. Bo dziennik, jak to się mówi, dotarł do tajnych zeznań Fogla w prokuraturze, z których wynikało, że generałowi Gromosławowi Czempińskiemu ze szwajcarskiego konta bankowego jakiś Turek ukradł 2 miliony dolarów i generał nawet tego nie zauważył. Więc dziennikarze do generała, no jak to już nikt, oczywiście żaden taktowny nie zadał pytania, w jaki sposób z pensyjki szefa Urzędu Ochrony Państwa można sobie uciułać takie krocie, prawda? To po pierwsze, a po drugie, dlaczego były szef Urzędu Ochrony Państwa, kiedy to u nas jest bezpiecznie, prawda, a on trzyma pieniądze w Szwajcarii, gdzie Turcy mu je kradną, prawda? No to nikt takiego pytania nie zadał, tylko w ogóle no, dziennikarze do pana generała, pan generał wzgardliwym milczeniem był. No ale widocznie gdzieś tam zapadła decyzja, że należy premieru Tusku przytrzeć rogów. No i natychmiast Rzeczpospolita dotarła do tajnych stenogramów podsłuchu Zrycha, Zbycha i Mira i tak się rozpoczęła afera hazardowa. Tym razem premier Tusk zlekceważył pierwsze symptomy, bo kiedy dziennikarze go zapytali, czy będą jakieś konsekwencje personalne, to premier Tusk powiedział, jakie tam konsekwencje personalne, żadnych nie będzie. Zobaczymy, jak sobie pan Chlebowski i pan Żywiecki poradzą na konferencji prasowej. Widocznie myślał, że będzie po staremu, tak jak dotychczas, że pan Chlebowski coś powie, dziennikarze to powtórzą własnymi słowami i na tym się skończy wszystko. Tymczasem z przerażeniem zobaczył pana Chlebowskiego, jak wytapia z siebie tłuszcz na oczach całej Polski. Bo dziennikarzy ktoś spuścił z łańcucha i oni go szarpią, żywe mięso z niego wyszarpują. Zorientował się, że parasol ochronny nad nim został zwinięty. I w tym momencie dopiero się przestraszył. Co zrobił wtedy? Wszystkich powyrzucał i z rządu, i z kancelarii premiera z takim uzasadnieniem, jakie człowiek w malignie tylko wypowiada, bo powiedział, no w przypadku pana wicepremiera Schetyny, to tak było, dlaczego go wyrzucił z rządu? No bo ma do niego pełne zaufanie. No tak powiedział przecież. Także to mówi człowiek w malignie, człowiek po prostu ciężko przestraszony, który nie panuje nad sobą. No i zwracam uwagę, że nie tylko ich wszystkich powyrzucał, ale nie zapełnił od razu wakatów. To było wyraźne powiedzenie, chłopaki, dobra, poddaję się, proszę mi tu przysłać swoich ludzi, niech mnie pilnują, jak mi nie wierzycie, to nie. No i dobrze, i tak się stało, ale na tym się oczywiście nie skończyło, bo premier Tusk musiał w podskokach w tempie stachanowskim przeforsować ustawę hazardową. Jak Państwo ją byście przeczytali, to ona właściwie oddaje tę branżę w arendę tajnym służbom. Nie jest to expressis verbis napisane, ale takie są naprowadzenia, że to tylko tak może być. Musiał przeforsować ustawę o IPN. No i szlaban na kandydowanie. A przecież pan premier Tusk 2 lata swojego premierostwa właściwie temu podporządkował i nagle kwaśne winogrona, żyrandole tutaj takie, no nie, no coś tam musiał powiedzieć, prawda? Ale tak to wynika. Więc po pierwsze to jest ilustracja, że punkt ciężkości władzy leży poza konstytucyjnymi organami państwa. I ci, którzy piastują władzę rzeczywistą, wcale nie muszą się kierować państwowym interesem, w każdym razie w taki sposób, w jaki my, to znaczy pan czy ja, go i inni ludzie podobnie myślący jak my, go pojmujemy. Ja nie mam, żeby była jasność, ja nie mam pretensji do Razietki, że państwem rządzi, bo państwem ktoś musi rządzić. Więc dlaczego nie oni? Oni też. Mam do nich pretensje, że rządzą źle. No tak, bo gdyby rządzili dobrze, no to dlaczego miałbym mieć do nich pretensje? Proszę zwrócić uwagę, że takimi państwami poważnymi jak Rosja czy Niemcy też rządzą tajne służby. Przecież skąd się wzięła nasza złota pani Aniela? No przecież ze służb, prawda? Skąd się wziął zimny czekista Putin? No ze służb. On nawet nie ukrywa tego wcale. Tyle tylko, że jak przypatrzymy się, jak tamte państwa są rządzone, no to mamy świadomość, mamy pewność, że tamci Razwiedczykowie rządzą swoimi państwami, dbają o swoje państwa. Dbają o swoje państwa. Nasza Razwiedka zachowuje się tak, jakby o nasze państwo nie dbała, o swoje państwo nie dbała. Skąd taka różnica? Doszedłem do wniosku, może się mylę, ale doszedłem do takiego wniosku, że o ile Razwiedka ruska, niemiecka, angielska czy francuska, niedawno czytałem, a nawet pisałem o tej książce, jest taka wywiad Rzeka, pani Krystyny Okręt, ona jest małżonką Bernarda Kouchnera, ministra spraw zagranicznych Francji, ale z naszych okrętów, z tych samych, co pani Ludwika Wójcowa pochodzi. Porządna, żydowska, kupiecka rodzina. No i pani Krystyna Okręt przeprowadza wywiad Rzekę z byłym szefem Razwiedki francuskiej, panem Aleksandrem de Marange. No i w pewnym momencie zadaję mu pytanie, jakich środowisk rekrutują się konfidenci Razwiedki francuskiej? A on z takim oburzeniem mówi, proszę pani, konfidenci to są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma. U nas są honorable correspondent. A, no, no, mówi, no dobrze, jak zwał, tak zwał, no dobrze, przepraszam, a to jak, z jakich środowisk ci honorable correspondent się rekrutują? A udobruchany pan Demarange mówi, a z rozmaitych, proszę pani, może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet, powiada, minister stanu. Minister stanu w Republice Francuskiej, w starej demokracji. To cóż dopiero w naszej młodej. Prawda? Pytanie tylko, na które on, którego pani Krystyna okrętnie stawia. On nie odpowiada w związku z tym, w jaki sposób minister stanu staje się honorable correspondent. Czy Razwiedka rekrutuje sobie honorable correspondent w środowisku ministrów stanu, deputowanych, ministrów i tak dalej, czy też ze swoich honorable correspondent robi deputowanych, ministrów stanu, ministrów duchownych i tak dalej, wysokiej rangi. Otóż ta druga możliwość wydaje mi się bardziej prawdopodobna, dlatego skoro tak się rzecz ma w poważnym państwie zaawansowanej starej demokracji, Republice Francuskiej, no to dlaczego nie u nas? Mówię, tam też służby rządzą. I no premierów wiadomo, przede wszystkim. Pierwszego ministra. Król musi mieć pierwszego ministra, to jasne. I dlaczego zatem tam rządzą tak, a tu rządzą owak? Doszedłem do wniosku takiego, że tamte razwiedki zawsze służyły własnemu państwu. Zawsze, bez względu na jego ustrój. I mają tak w genach wprost świadomość, że jeśli to będzie państwo, że ich losy, ich prestiż, ich wreszcie sytuacja jest związana z prestiżem, sytuacją, potęgą tego państwa. Wprost proporcjonalnie. I o to państwo dbają. Po swojemu, co prawda, ale dbają. Natomiast nasi razwiedczykowie od 1944 roku zawsze służyli komuś innemu. I tak już im zostało. I oni inaczej nie potrafią. Bardzo dobrą ilustracją jest pan Edward Mazur, który jest podejrzewany o sprawstwo kierownicze zabójstwa generała Papały. On był funkcjonariuszem razwiedki wojskowej. I na procesie ekstradycyjnym w Chicago wyszło na jaw, że w 1987 roku jednym susem przeskoczył do CIA. Do CIA. No i dlatego go Amerykanie nie wydali, bo swoich agentów nie wydają. Prawda? I skąd się to wzięło? Skąd ten 87 rok? Jak państwo pamiętacie, w 85 roku podczas spotkania w Genewie Michał Gorbaczow zaproponował Ronaldowi Reaganowi zawarcie traktatu rozbrojeniowego.
W Reykjaviku?
Nie, w Genewie. W Reykjaviku spotkanie miało miejsce rok później. I to było wywieszenie białej flagi po fiasku afgańskim, gdzie siły szybkiego reagowania zablokowały rozwój operacji tam strategicznej. Trzeba było po prostu się przyznać, że no dobra, przegraliśmy zimną wojnę, teraz trzeba posprzątać jakoś tutaj. I perspektywa posprzątania oznacza wycofanie Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej, polityczne wyzwolenie narodów Środkowej Europy. Był taki dysonans temu towarzyszu, bo z jednej strony polityczne wyzwolenie narodów Środkowej Europy wymaga takiej naturalności, spontaniczności, takiego odruchu rewolucyjnego, prawda? No ale z drugiej strony ma się ewakuować imperium, które na tym obszarze dysponuje bronią nuklearną. Żeby nie doprowadzić nawet przypadkowo do uruchomienia machiny sądu ostatecznego, to ten proces musi być drobiazgowo, skrupulatnie nadzorowany. Musi przebiegać pod ścisłą kontrolą. Więc mamy dylemat. Z jednej strony potrzeba spontanu i odlotu, prawda, rewolucyjnego, a z drugiej strony ścisła kontrola. No i mężowie stanu, obydwaj, właśnie co roku się spotykali, żeby to coraz bardziej do poziomu szczegółowego, uściślić poziom szczegółowości. Dlatego było w 1986 roku spotkanie w Reykjaviku, w 1987 roku w Waszyngtonie, w 1988 roku w Moskwie, a w 1989 już nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Bush, spotkał się z Gorbaczowem na okręcie w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym. Coraz bliższe, coraz drobniejsze szczegóły były uzgadniane. Jaka metoda została przyjęta? No, ktoś sobie przypomniał w porę takie spostrzeżenie Mahatmy Gandhiego, który przy przypływie szczerości zauważył, że nic nie jest tak kosztowne, jak stworzenie wrażenia ubóstwa i prostoty. Otóż jeśli ktoś chce stworzyć wrażenie naturalności i spontaniczności, to musi bardzo starannie to przygotować. No, każdy bywalec teatru to wie, że im naturalniej się aktor zachowuje, to więcej pracy miał w tę naturalność włożyć, prawda? No i tak się stało. Opowiadał mi Guy Chaumont. U nas to oczywiście było łatwiej, bo u nas tam jakaś opozycja była, rzeczywiście połowa konfidentów, ale była. Natomiast gdzie indziej nie było. I opowiadał mi Guy Chaumont, jak to było w Bułgarii. Otóż, kiedy prezydent Mitterrand jeździł do krajów socjalistycznych, to żeby się podlizać francuskiej lewicy, nie tylko się spotykał z tymi przebrzydłymi komuchami, ale również życzył sobie, żeby mu na obiad czy na śniadanie dostarczyć dysydenta. I on tam z nim palawery białego człowieka z dzikim prowadził. No i miał przyjechać do Bułgarii i ambasador francuski w Sofii, który to Sormanowi z kolei opowiadał, to dostał taki rozkaz, że ma na śniadanie dostarczyć dysydenta. I szuka tego dysydenta, już tam ze skóry wychodzi, no nie ma. Wreszcie, a tu termin się zbliża, no rozkaz, no musi zrobić. Więc w tej desperacji zadzwonił do MSW. A tam jakiś oficer dyżurny mówi, no to prowokacja, tu cały naród jest stołeczem żywkowym, z partią, tu żadnych dysydentów nie ma. No i tamten przeprosił, słuchawkę odłożył i taki siedzi no, rozpaczony, co on tu za tydzień ten Mitterrand przyjeżdża, no i musi mieć dysydenta. Ale po pół godzinie widocznie tam zameldował ten dyżurny komuś starszemu i mądrzejszemu, dzwoni telefon z MSW i jest dysydent. Jest, znalazł się. Nasza dyszenka. No i oczywiście ambasador w całych skowronkach dostarczył prezydentowi Mitterrandowi dysydenta na śniadanie. Ten z nim się nie zjadł, obfotografował się ze wszystkich stron. Poszły iskrówki tam na cały świat. No i w porządku. To tym dysydentem był profesor Żeliu-Żelew, pierwszy demokratyczny prezydent Bułgarii późniejszej. A w Rumunii nawet czegoś takiego nie było i Securitate musiała powstanie urządzić. Także państwo się śmiejecie, ale to tak to jest. U nas na szczęście był pan Wałęsa i tak dalej. Wszystko było tak jak trzeba, więc dlatego tak z takim entuzjazmem, żeśmy podeszli, jesteśmy w własnym domu i tam tego, i nie pomóż, stój, nie stój, poczekaj.
Wielbiciele Mackiewicza.
Proszę?
Liczni wielbiciele Mackiewicza z jego wnukiem.
No proszę pana, jak sam ten objawił się Gary Cooper, to coś tam innego można było zrobić, prawda? Niektórzy próbowali. Takim samotnym jeźdźcem był mecenas Siła Nowicki, który ośmielił się kandydować, podnieść świętokradczą rękę przeciwko samemu Jackowi Kuroniowi na Żoliborzu. Oczywiście sromotną klęską się to dla niego zakończyło. Takie demonstracje nie były wtedy przewidziane. No i więc tak to się wszystko odbywało. Nasi razwiedczykowie od 1985 roku coś tam muszą wiedzieć, bo oni przecież najpierwsi wiedzą. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze socjalizm był najlepszym ustrojem na świecie, ze Związkiem Radzieckim na czele. Ale od 1985 roku zaczynają się pojawiać spółki nomenklaturowe przy przedsiębiorstwach państwowych. Już się siły wyższe przygotowują do zajęcia pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych, bo wiadomo, że ustrój się zmieni. nie będzie się liczyło, kto zna Lenina na wyrywki, tylko jaki ma stan konta bankowego. I czy kontroluje finanse. I wreszcie, i to jest punkt drugi, dla którego ta sytuacja nasza nie jest optymistyczna. Punkt trzeci. Nawet gdyby, bo jesteśmy w bardzo trudnym położeniu jako społeczeństwo w tej sytuacji, ponieważ żeby jeszcze to zrozumieć, przepraszam, że tak się rozgadałem, ale jak pan pyta, to do tego. Żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, znowu musimy się cofnąć do 6 lutego 1989 roku. Rozpoczęło się tego dnia telewizyjne widowisko pod tytułem Obrady Okrągłego Stołu. To było dla nas przeznaczone. Nam się też coś od życia należy. Żebyśmy na własne oczy zobaczyli, jak nasi umiłowani przywódcy strasznie osaczają komucha. Jak komuch osaczony się wije. Ale on się rzeczywiście wił, ale bardziej ze śmiechu. Ponieważ wiedział, że w dyskretnych miejscach, w towarzystwie, w gronie bardziej zaufanym, właśnie kładzione są ustrojowe fundamenty III Rzeczypospolitej. Między innymi zasada konstytucyjna, najświętsza zasada konstytucyjna, która nigdzie nie jest zapisana, ale w odróżnieniu od tych zapisanych jest bardzo ściśle przestrzegana, bo te zapisane to niekoniecznie. Ta zasada nie jest nigdzie zapisana, bo nie ma takiej potrzeby, żeby ją zapisać. Kto raz ją usłyszał, ten zapamięta ją do śmierci. Bo zasada ta brzmi następująco. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I pokażę państwu tę zasadę w działaniu. Mija 15 lat i 4 miesiące od dnia, kiedy Józef Oleksy, premier rządu Rzeczypospolitej, został oskarżony o zdradę stanu, znaczy o szpiegostwo na rzecz Rosji, przez własnego ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego. W grudniu 1995 roku, więc tu jest 15 rok, tak? No, 15 rok. I nikt nie został z tego tytułu pociągnięty do odpowiedzialności. A któryś powinien, bo albo Józef Oleksy był szpiegiem, no to powinien być już dzisiaj bardzo starym nieboszczykiem, prawda? Albo nie był szpiegiem, no to Andrzej Milczanowski powinien de profundis wołać w głębokości, prawda? No, już takim głosem cichnącym coraz bardziej. Tymczasem widzimy, że nie, żaden nigdzie tam się nie wybiera na tamten świat. Są pełni wigoru, planów na przyszłość. Józef Oleksy myśli o powrocie do polityki. Cały park jurajski się ożywił ostatnio. Więc nic. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Sprawa odwrotna, pani Blida. Pani Blida, powstała komisja sejmowa, pan Kalisz tam się dwoi i troi wyłazi ze skóry. Żeby co zrobić? Wyjaśnić okoliczności śmierci pani Blidy. Przecież od początku są jasne. Pani Blida się przestraszyła, jak przyszła do niej ekipa ABW, żeby ją aresztować. Myślała, że to naprawdę i zastrzeliła się. Tymczasem okazało się, że to nie naprawdę wcale, że niepotrzebnie się zastrzeliła. No ale już przepadło. Co upadło, to przepadło. No i teraz okoliczności są znane, nawet rodzina nie kwestionuje tego, że taki przebieg wydarzeń był, więc nie ma tu co wyjaśniać. Wcale nie chodzi o wyjaśnienie czego, tylko chodzi o napiętnowanie winowajcy. Przecież inaczej żeśmy się umawiali. My nie mamy waszych, my nie ruszacie nas. A kto chciał ruszyć panią Blidę? No jak to tak można? Więc trzeba, a pani Blida pośmiertnie satysfakcję santo subito, prawda, to kanonizacja będzie tego. I to są te przesłanki, na podstawie których Radziecka przygotowywała się do objęcia pozycji społecznej, zajęcia pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych. I rozmowy Jacka Kuronia z pułkownikiem Lesiakiem, które stenogramy się zachowały, dzięki IPN-owi są znane, nas tylko utwierdzają w tym, że zostały udzielone nawet gwarancje takie, że bez względu na to, co się stanie, ale oczywiście Jacek Kuren wzbudzał zaufanie powszechne, nawet zaufanie generała Kiszczaka, ale co to szkodzi jeszcze się zabezpieczyć, prawda, na wszelki wypadek. No to też się zabezpieczono i dzięki temu kiedyś przy z obfitości serca usta mówią. Kiedyś, może Państwo pamiętacie, grupa oficerów Armii Krajowej na czele ze Stanisławem Jankowskim Agatowem napisała jakiś list otwarty w sprawie dekomunizacji. Że no jakżeż to tak, że tu nasi oprawcy tutaj się tak dobrze mają i tak dalej. Na łamach Gazety Wyborczej odpowiedział im Stefan Bratkowski, sam osobiście Stefan Bratkowski, że nie można nic takiego zrobić, bo podczas przy okrągłym stole udzieliliśmy gwarancji. Udzieliliśmy. Kto? Przez kogo upoważniony? W czyim imieniu? Tak to się odbywa. I problem polega na tym, że nasi rozwiedczykowie, że tak powiem, i gwarancje i wszystko, ale oni też są nieufni. Zresztą mają ku temu powody. I każdy z nich, tak jak pan Edward Mazur, o którym wspominałem, sobie pomyślał, no dobra, Sowiety się wycofują, a ja co? A co ze mną będzie? Więc na wszelki wypadek, gdyby coś poszło nie tam, to się przewerbowali. Jeden tu, drugi tam, inny został w GRU, gdzie był, bo tu, po co? I w ten sposób państwa trzecie widzą nasz nieszczęśliwy kraj na wylot i 3 metry w głąb ziemi jeszcze. Więc jak pan chce, żebym ja optymistycznym akcentem sytuację kończył, kiedy nasi, znaczy nie nasi, tylko strategiczni partnerzy mają względem nas swoje plany, które niestety kolidują z naszymi ambicjami, z naszymi oczekiwaniami, z naszymi wyobrażeniami na temat przyszłości. Ale to oni mają tutaj moce wykonawcze, a nie my, bo mamy państwo rozbrojone. Rozbrojone. Mamy państwo rozbrojone. Już gołym okiem widać kontury scenariusza rozbiorowego, bo przecież nasi, ci strategiczni partnerzy, oni nam to otwartym tekstem mówią, tylko my nie chcemy słuchać tego, bo to jest tak okropne, że po prostu nie chcemy przyjąć tej realności, bo by nam jajko wielkanocne je smakowało, a nie szynka z chrzanem. Otóż co Niemcy, deklaracja CDU-CSU z maja 2009 roku w sprawie wypędzeń. 2 punkty. Pierwszy, żeby społeczność międzynarodowa potępiła wypędzenia. No, niby nikogo do niczego konkretnego to nie obliguje, chociaż z drugiej strony, no trudno nie zauważyć, że jak się coś potępia, to nie można tego stanu potępianego przeciągać w nieskończoność. Trzeba jakoś go zakończyć, prawda? A jak go zakończyć? I drugi punkt deklaracji o tym mówi, że społeczność międzynarodowa, że prawa powinny być uznane, prawa tych wypędzonych. Jakie prawa? No jedno tylko wchodzi dzisiaj w grę, prawo własności. Zatem w maju 2009 roku CDU i CSU ogłosiły program zmiany stosunków własnościowych na części terytorium polskiego i części terytorium Republiki Czeskiej. Zwracam uwagę, że akt końcowy KPWE z 1975 roku zakazuje zmian granic w Europie, ale tylko siłą, a drogą pokojową nie. Zresztą to by było absurdalne. No, jak dwa państwa chcą skorygować granicę wzajemną, to co komu do tego, prawda? Więc drogą pokojową nie zabrania. Tylko pytanie, w jaki sposób się mogą takie zmiany stosunków własnościowych dokonać drogą pokojową. I otóż pod koniec ubiegłego roku rząd premiera Tuska udzielił nam odpowiedzi ścisłej na to pytanie, przeforsowując w Sejmie ustawę o kredycie z odrzuconą hipoteką. Jak Państwo pamiętacie, ustawa ta, kredyt z złożoną hipoteką, dotyczy osób, które ukończyły lat 60, więc emerytów, osób w wieku emerytalnym. Ponieważ w tej chwili już widać, że system emerytalny jest w fazie bankructwa kompletnego i lada nie tylko patrzeć, jak rząd jednostronnie zacznie redukować zobowiązania, to dla tych ludzi nie będzie innego wyjścia, jak skorzystanie z możliwości, jaką daje kredyt z odzwoną hipoteką. On polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz banku kredytującego, bank udziela kredytu albo jednorazowego, albo w transzach. Więc to może być jedyny sposób na uzupełnienie emerytury obciętej na przykład do poziomu, nie wiem, $200 czy $250. Kredyt z obronną hipoteką funkcjonuje również gdzie indziej, ale gdzie indziej też tam, gdzie systemy bankrutują, ale jeszcze dodatkowy czynnik jest u nas, który nie występuje gdzie indziej, może w takim stopniu, że system bankowy, system finansowy w Polsce jest zdominowany przez banki niemieckie i banki z kapitałem żydowskim. Więc zmiana stosunków własnościowych dzięki narzędziu, jakim jest kredyt z dużą hipoteką, może drogą pokojową absolutnie nastąpić w ciągu 15 lat. I nikt nie będzie mógł podnieść, nawet pisnąć protestu, przecież sam się podpisze pod tym wnioskiem. Na własne życzenie to zrobi, więc żadnych protestów, ani nawet przed Bogiem nie będzie mógł podnieść, prawda? I to jest, i to, jak reagują nasi umiłani przywódcy, no bo właśnie tak, bo właśnie tak. Druga sprawa, w tej chwili Jazgot się zrobił na tle narodowości śląskiej, czy ona istnieje, czy nie istnieje, prawda? Państwo polskie formalnie nie uznaje tego. Związek Ludności Narodowości Śląskiej złożył skargę na Polskę do Strasburga w tej sprawie, pan Andrzej Rosja, którego osobiście znam. Na razie Strasburg czeka. Nie rozpatruje tej skargi. Na co czeka? Co się stało w międzyczasie? Ano w międzyczasie teraz lada dzień się zacznie Narodowy Spis Powszechny. W kwestionariuszach spisowych, które są oficjalnymi dokumentami państwowymi Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie się zeznaje i tam tak jakby się przed sądem zeznawało pod karą fałszywych zeznań, prawda? Jest rubryka, można wpisać narodowość śląską. W ten oto sposób w oficjalnych dokumentach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej znajdzie się narodowość śląska. Jakże zatem w Strasburgu przedstawiciel Polski będzie mógł kwestionować jej istnienie, skoro czarno na białym w dokumentach państwowych będzie ona figurowała? Otóż warto zadać pytanie, którego nikt nie zadaje. Za czyją sprawą kwestionariusz spisowy, drobny, kto tam kogo obchodzi, prawda, został w ten sposób zredagowany? O, tak działa agentura. Tak działa agentura. I to nie pan doktor Gorzelik, który mówi otwartym tekstem w telewizorze, że Polska do roku 2020 będzie na pewno państwem federalnym. On tak mówi, bo rozumiem, że wie, co mówi. No, ale to ktoś mu pomaga. Między innymi pomaga mu ten, kto taki kwestionariusz spisowy dopuścił. Bo to jest, jestem przekonany, że po Narodowym Spisie Powszechnym Strasburg podejmie skargę pana Roczniaka i pan Roczniak wygra. Bo rzeczywiście, no nie może nie wygrać w takiej sytuacji, kiedy w oficjalnym dokumencie, który stworzyła Rzeczpospolita Polska, na której polecenie został ten spis przeprowadzony, będzie czarno na białym ta narodowość figurowała. No to jak można zaprzeczać jej istnieniu, kiedy coś jak coś jest, to znaczy, że istnieje, prawda? O, i
takie to są, tak to wygląda. Także strategiczni partnerzy mają względem nas swoje zamiary. No i jeszcze trzeci partner, nie taki strategiczny, chociaż może najstrategiczniejszy z pewnego punktu widzenia. Przecież, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, 18 lutego izraelska gazeta Haaretz podała wiadomość, że rząd izraelski razem z agencją żydowską, to jest taka organizacja bardzo wpływowa o zasięgu światowym, która się zajmuje między innymi kwestiami majątkowymi, podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji programu rewindykacji żydowskich majątków w środkowej Europie. Od maja my się będziemy zajmowali cudami Ojca Świętego, a tymczasem zostaniemy zoperowani na 65 miliardów dolarów. Każdemu to, na czym mu bardziej zależy. Prawda? No więc ktoś, kto będzie dysponował na terenie Polski majątkiem takiej skali, będzie miał władzę polityczną. I to jest odpowiedź na pytanie, kto będzie sprawował kuratelę nad naszym mniej wartościowym narodem. A w sytuacji takiej każdy odruch sprzeciwu wobec takiej kurateli może zostać uznany za wybuch organicznego polskiego antysemityzmu. Do czego społeczność międzynarodowa jest intensywnie tresowana właśnie przez światowej sławy historyka i jego krajowych kolaborantów. Ten festiwal to właśnie temu ma służyć. Pokazaniu Państwu, widzicie, nie można ich zostawić samych, bo znowu zrobią coś okropnego. I świat się z tym zgodzi, bo światu Polska nie jest do niczego potrzebna. To jest tylko same zgryzoty. Także świat chętnie to przyjmie, chętnie tego wysłucha, argumentu chętnie się z nim zgodzi, tym skwapliwiej, że, bo jak Państwo wiecie, z antysemitnikami postępuje się bardzo surowo. Wali się ich w łeb i każdy się chętnie przyłącza do egzekucji, żeby samemu w łeb nie dostał. A jak się przyłączy, to znaczy, że się wyleczy politycznie, on jest zdrowy, prawda? Jak bije, to znaczy, że zdrowy. A jak jest bity, to słusznie mu się należą baty, prawda? Po co? O, i tak ten scenariusz wygląda. Więc jak pan może oczekiwać ode mnie, że ja tu będę państwa rozśmieszał?
Ale ten naczelny człowiek polski, Rzeczypospolitej, w gazecie wyborczej, by powiedział, że pan głosi teorię spiskową dziejów.
Ja nie głoszę żadnej teorii, ja państwu opowiadam o sekwencji wydarzeń. To nie jest teoria. Te wydarzenia naprawdę miały miejsce. I te procesy naprawdę się toczą. To ja ich nie wymyślam. Ja tylko je łączę ze sobą w logiczne ciągi. I być może, że się mylę. Ja nie twierdzę, że nawet wolałbym, żeby tak było. Ale a jak się nie mylę? To co? To mamy jakieś remedium na to? No nie mamy. Nie mamy, nawet nie wiemy, czego powinniśmy chcieć. Także nie ma podstaw do optymizmu, proszę pana. Jesteśmy w bardzo trudnym położeniu jako społeczeństwo. Bo właściwie mamy dwie możliwości. Jedna jest mniej prawdopodobna od drugiej. Obydwie są mało prawdopodobne, bo tych, którzy rzeczywiście rządzą państwem, właściwie możemy z nimi postąpić na dwa sposoby. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. No pozabijać to ich nie możemy, bo oni nas pozabijają, prawda? A jak ich przekonać, jak oni z tego ciągną grubą rentę? Jak ich przekonać? Jedynym, jak już pan nalega, to żeby pana tak całkiem nie pozbawić satysfakcji.
Nadziei.
To powiem tak, posłużę się taką analogią z dziedziny chemii. Są substancje, które nie chcą ze sobą reagować. Ale kiedy się między nie wprowadzi inną substancję, to ona, która nie bierze udziału w reakcji, one zaczynają gwałtownie ze sobą reagować. To jest katalizator. I takim katalizatorem w naszej sytuacji może się okazać kryzys gospodarczy, ale może się okazać gwoździem do trumny. Równie dobrze i nawet bardziej prawdopodobne, że się okaże gwoździem do trumny. Bo my możemy, Hitler, Jugend mawiano, co cię nie zabije, to cię wzmocni, ale nie wiemy, czy nas to nie zabije. Bo jak nas nie zabije, to może nas wzmocnić, ale nie wiemy, czy nas nie zabije. Prawdopodobnie będziemy musieli podjąć to ryzyko. Okropna sytuacja, ale optymistyczna.
Dziękuję bardzo za tą dłuższą, wypowiedź. Państwu jeszcze dodam, bo tak mi się przypomniało, jak przysłuchiwałem się temu, co pan mówi, co pan redaktor mówi, że w wczorajszych faktach pierwszą informacją było to, że Jarosław Kaczyński bardzo brzydko potraktował Ślązaków i odpowiedzią na to jest wysyp wszelkiego rodzaju celebrytów z redaktorem Playboya na czele, którzy będą ostentacyjnie deklarować w spisie powszechnym swoją narodowość jako śląską, więc możemy mieć przekonanie, że nową formą deklarowania antykaczyzmu będzie deklarowanie w spisie powszechnym narodowości śląskiej, co poskutkuje tym, że okaże się, że Ślązaków jest w Polsce 25% na przykład.
Wie pan, no to jest takie mody przypływają i odpływają. Ja się zastanawiałem któregoś razu, jak była taka deklaracja ze strony Adama Michnika w takim właśnie liście mającym cechy testamentu politycznego do Rafała Kalukina, napisał, że cechą naszego środowiska jest przyzwoitość. Więc nie kwestionując tego, zastanawiałem się, po czym jeden przyzwoity rozpoznaje drugiego przyzwoitego. Doszedłem do wniosku, że po zapachu muszę się rozpoznawać. Ale do tego oczywiście trzeba mieć specjalnego nosa, to jasne. Prawda? Natomiast teraz może być taka moda, że przyzwoici będą się, przedstawiali jako Ślązacy. Ale to jest jeden tylko aspekt sprawy, bo drugi aspekt sprawy jest prawny. Jak wspominałem, kwestionariusz spisowy. W kwestionariuszu spisowym mamy takie same rygory jak przy zeznaniu sądowym. Za wszelkie fałszywe informacje no grozi kara. Także pan redaktor Meller, kiedy powiada, że on się wpisze narodowość śląską, to balansuje na granicy legalności. Na razie balansuje, a jak wpisze, to już ją przekroczy. Co więcej, w jego przypadku to postępowanie będzie nosiło cechy swoistego mezalianzu. No przecież pan redaktor Meller jest reprezentantem narodowości przodującej, zwłaszcza nad narodowością śląską. Więc nie wiem, w jakim celu to robi, chyba że jest taki rozkaz. Jest taki film, albo z innego powodu, jest taki film Woody Allena Zelig. Nie wiem, czy państwo oglądaliście. Ten tytułowy bohater charakteryzuje się taką pewną szczególną właściwością, że jak na przykład jest w otoczeniu murzynów, to natychmiast czernieje mu skóra. Jak jest wśród kobiet w ciąży, to mu brzuch rośnie. No to być może, że ponieważ teraz jest moda na Ślązaków, to i pan Mela, być może pan Michnik zacznie mówić po śląsku. Chętnie to usłyszał. Usłyszeć to i umrzeć. Jakby się zaczął jąkać po śląsku.
Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ostatnie pytanie. Tam pan zgłaszał się wcześniej. Jeśli jeszcze czas pozwoli, mamy jeszcze kilka minut dosłownie, więc prosiłbym o szybkie pytanie i pana redaktora również, również odpowiedź. Ale prosiłbym o jedno, jednak mimo wszystko o jedno, trzymajmy się formy, pan drugie i będziemy kończyć później w kuluarach, jeśli
w innym państwie czas. Niż RP Ministerstwo Kultury i Sztuki zaangażowałoby się, żeby odzyskać prawa autorskie córki, w tym wypadku prawda, Mackiewicza, bo że zawłaszczone są, no to wiem. Natomiast tak mi się wydaje, że każde inne państwo zrobiłoby wszystko. Na czele z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Kultury i Sztuki, żeby te prawa uzyskać.
No, wie pan, wprawdzie prawa autorskie należą do prawa prywatnego, więc tu właściwie decydują umowy. Jeśli by minister kultury zawarł stosowną umowę ze spadkobierczynią, bo pani Karsow, no trudno powiedzieć, że pani Karsow wyłudziła. Ona się tam czymś legitymuje. Tam no, niezawisły sąd coś tam musiał mieć, jakiś papier, że tak zawyrokował. Być może, że ten papier jest mało wiarygodny, to jest inna sprawa, ale jest. Ale jest. Więc być może, że w innym państwie poważnym, bo są państwa się dzielą na dwie grupy, jak państwo wiecie, poważne i inne. Otóż Polska należy do tej drugiej, niestety. I w państwie poważnym być może, że Ministerstwo Kultury by tak zrobiło, skoro już istnieje. Ja akurat jestem przeciwny temu, żeby istniało Ministerstwo Kultury, bo to jest wyrzucanie pieniędzy na ogół. No i rzeczywiście okazało się, że minister kultury subwencjonował billboardy z takim napisem zachęcającym zimę, żeby się szybciej skończyła. Niedużo to kosztowało, ale przypuszczam, że to nie była jedyna subwencja Ministerstwa Kultury. Więc rzeczywiście może lepiej było, gdyby go nie było. Tym bardziej, że jak państwo pamiętacie, w wieku XIX, kiedy to w ogóle nie mieliśmy państwa, nie tylko Ministerstwa Kultury, ale państwa żeśmy nie mieli własnego, no najpłodniejszy, najowocniejszy okres dla kultury polskiej. Właściwie wtedy staliśmy się nowoczesnym pod względem kulturowym narodem. To jest dowód, że Ministerstwo Kultury nie jest do tego wcale potrzebne. Jeszcze lepszą ilustracją są Żydzi. Przez 2000 lat nie mieli państwa, a przecież kultura ich się rozwijała. Może w taki specyficzny sposób, ale no to każda się rozwija w specyficzny sposób, prawda? Proszę? Tak, we Francji nie było Ministerstwa Kultury w wieku XIX, a proszę, jak się kultura francuska... Teraz, kiedy jest Ministerstwo Kultury, to kultura francuska wcale tak światu nie imponuje, a wtedy imponowała każdemu, prawda? Także Ministerstwo Kultury jest niepotrzebne, zbędne, ale skoro już istnieje, to rzeczywiście mogłoby to zrobić. Natomiast jestem pewien, że tego nie uczyni. Jestem pewien, że tego nie uczyni. Ja w ogóle chciałem państwu przypomnieć, bo mało kto to pamięta, że pan minister Zdrojewski nie kieruje Ministerstwem Kultury z przyjemnością. Ponieważ pan minister Zdrojewski w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej miał objąć resort obrony, a nie kultury. Pani Pitera miała objąć resort sprawiedliwości. Tymczasem resort sprawiedliwości objął pan Świąkalski, a pani Piterze trzeba było stworzyć specjalny na poczekaniu jakieś ministerstwo, żeby nie pozostawiać jej na lodzie. I nie, znaczy pech jest taki, że nie ma dostatecznej koordynacji. Ten pośpiech sprawia, że koordynacja szwankuje. Pani Pitera ministerstwem kieruje, ale jeszcze nie zdążyliśmy wynaleźć aparatu fotograficznego, który by mógł utrwalić jej pracę. To jest ten brak koordynacji, bo szybciej się ministerstwo tworzy niż się aparat fotograficzny wymyśla. I to jest ten problem.
Ministerstwo fotografii.
No, ja też, wie pan, jestem tego zdania, skoro już żeśmy sobie zafundowali taki system, w którym nie ma rozdziału między władzą ustawodawczą i wykonawczą. Pierwszy taki symptom charakterystyczny tego wystąpił, kiedy było głosowane wotum nieufności wobec pana ministra Janusza Lewandowskiego, który był ministrem przekształceń własnościowych. Ten wniosek o wotum nieufności upadł jednym głosem, właśnie głosem ministra Lewandowskiego. No trudno od niego wymagać, żeby nie miał do siebie zaufania. Więc to pokazuje, że gdybyśmy mieli 460 ministrów, Ministerstwo Wolnego Rynku na przykład i tak dalej, tam różnych rzeczy, no to wtedy mielibyśmy jednolitą teorię władzy państwowej, byśmy urzeczywistnili, bo ci sami ludzie jako posłowie uchwalaliby ustawy, ci sami ludzie jako ministrowie by je wykonywali, ci sami ludzie następnie jako posłowie by kontrolowali wykonanie tych ustaw i ci sami ludzie już jako parlamentarzyści udzielaliby sobie absolutorium. No czy nie, to jest metoda na osiągnięcie pełnej jednomyślności, prawda? Nawet w warunkach istnienia dwóch antagonistycznych partii opozycyjnych, z których każda patrzy jakby tutaj przysporzyć sobie parę punktów przed jesiennymi wyborami. One wiele nie zmieniają w naszej sytuacji, o czym nas zapewnił pan Władysław Bartoszewski po wizycie rządu Adlimina w Izraelu, bo rząd po tej wizycie, zwróćcie państwo uwagę, nie było żadnego komunikatu poza jednym komunikatem właśnie pana Władysława Bartoszewskiego, który powiedział, że wszystkie ugrupowania parlamentarne są niezmiennie przyjaźnie nastawione do Izraela. Ja bardzo poważnie potraktowałem ten komunikat. Na ogół nie przywiązuję wagi do tego, co mówi pan Bartoszewski, ale tym razem tak, dlatego że uznałem to za ważny komunikat dla rządu izraelskiego, że bez względu na to, jakim wynikiem zakończą się wybory jesienne w Polsce, jaki rząd zostanie utworzony, program rewindykacji mienia nie jest zagrożony.
Że program... A Gomułka, panie Stanisławie, spłacił indywidualnych Żydów od A do Z.
Proszę pana, ma pan na myśli umowę indemnizacyjną z 60 roku, tak?
Tak.
Więc jest taka umowa, ja ją nawet drukowałem na swojej stronie internetowej. Z przyjemnością stwierdziłem, że pan minister Sikorski się z tym zapoznał, i bo przedtem o tym nie wiedział. I dzięki temu, a ja to otrzymałem od pana Stanisława Żółtka tutaj z Krakowa, bo to za sprawą pana Stanisława Żółtka, ówcześnie wiceprezydenta miasta Krakowa, te umowy zostały odnalezione.
Nie, panie Stanisławie, to odnalazła pani Krystyna Wasus-Kydryńska, która działała wtedy, bo ja też wtedy działałem, w Stowarzyszeniu Samorządny Kraków. I Barbara Bubula była redaktorem biuletynu Samorządny Kraków i w dwóch numerach ta tajna akcja Gomuły została opublikowana. Także proszę nie przypisywać Gomułowi, tylko
dobrze, to ja w takim razie mam inne relacje, bo pan Stanisław Żółtek opowiadał mi, że wszyscy wiedzieli, że takie umowy były zawarte, ale nikt nie dysponował oryginałem tej umowy. I urzędnicy tutaj z magistratu pojechali do Warszawy i w Ministerstwie Gospodarki, archiwum Ministerstwa Gospodarki, które bardziej przypominało śmietnik jakiś przeraźliwy niż archiwum, w ciągu miesiąca przekupując się przez te zwały śmieci, odnaleźli te umowy. Dzięki czemu w Krakowie, bo chodziło o to, żeby zapobiec takiemu już nachalnemu przejmowaniu nieruchomości w Krakowie. Te umowy były do tego potrzebne, żeby jakąś zaporę postawić temu procederowi. Taką relację miałem od pana Żółtka, więc ją powtarzam. Być może, że przebieg wydarzeń był trochę inny, ale no relata refero. To tyle co do nieruchomości. Natomiast ten program rewindykacyjny, on tu, proszę zwrócić uwagę, że premier Tusk nie powiedział, że on kategorycznie odmawia. On tylko odłożył do na czas bliżej nieokreślony, więc na czas po wyborów. I proszę zwrócić uwagę, że pan minister Sikorski, no bardzo, w bardzo ostrych słowach skarcił Departament Stanu aż byłem zdumiony jego odwagą, że się nie przestraszył własnej odwagi, ale w pierwszej chwili mi taka myśl przyszła, a w drugiej chwili doszedłem do wniosku, że to nie jest żadna odwaga, tylko że to zostało ukartowane, ponieważ pan minister Sikorski 27 lutego tego roku rozmawiał z panią Hillarią Clintonową, więc nie, jestem przekonany, że sprawę rewindykacji musieli, bo to jest jedyny interes, jaki Departament Stanu do Polski ma. Więc jeśli mogli o czymkolwiek rozmawiać, to tylko o tym. W związku z tym niemożliwe jest, żeby to nie zostało ukartowane. Dzięki temu pan minister Sikorski mógł się zaprezentować jako unus defensor polskiej racji stanu, nawet przed siłami najwyższymi, własną piersią zasłania Polskę, a po wyborach, kiedy już nie trzeba żadnych pozorów zachowywać, to zostanie wszystko załatwione w podskokach, aż do ostatniego srebrnika wypłacone. I odnoszę wrażenie, że z narodowością śląską to pan prezes Kaczyński zrobił dokładnie to samo. Zrobił dokładnie to samo, bo zwróćcie państwo uwagę, że teraz, 3 kwietnia 2011 roku, kiedy już zaawansowane są przygotowania do scenariusza rozbiorowego, bicie na alarm jest musztardą po obiedzie. O tym trzeba było myśleć w 2003 roku, przed 8 czerwca, kiedy było referendum w sprawie Anschlussu. Czym to grozi? Ale przecież wtedy wszyscy byli za, z wyjątkiem tych, którzy byli przeciw. Prawda? I wtedy nikt żadnymi autonomiami się nie przejmował. A to wtedy musimy się przyłączyć i tak dalej. I teraz oczywiście to ten jazgot nie ma żadnych następstw prawnych, poza tam jakimiś śledztwami, które prokuratura tam będzie prowadziła. Nikt tam nie, w końcu nie będzie wiedział, o co chodzi. Natomiast chodzi o to, no, ten jazgot wywołany zresztą, no, celebryci się zaangażowali, pan Meller się wyleczył politycznie, bo tam na chwilę stracił wokację do Platformy, teraz znowu jest w służbie, prawda, z ludu, więc wszystko już jest w jak najlepszym porządku, nadal może fotografować te nieskromne panienki. Dzięki temu prezes Kaczyński, podobnie jak pan minister Sikorski, może się zaprezentować jako płomienny obrońca polskiego interesu państwowego i wielu ludzi będzie myślało, że to wszystko naprawdę. Niestety, to jak powiem, żadnego procesu, który jest już w pełnym natarciu, te jazgoty nie zahamują. To już jest w tej fazie, jazgoty już nie są żadnym remedium.
Dobrze, na tym będziemy powoli kończyć. Tutaj pan miał również pytanie, ale jednak tutaj pokazuje mi Radziwietka rządząca tym klubem wtorkowym, że musimy już się zbliżyć do końca. Ze swojej strony dziękuję panu redaktorowi w imieniu
dziękuję bardzo.
I nas wszystkich. I niech pan Adam Kalita powie ostatnie słowo, to ja tutaj przywołam jeszcze Józefa Mackiewicza z Krakowa. On w Krakowie 66 lat temu pisał, że ten optymizm, o którym mówimy, to on nam Polski nie zastąpi. Także to tyle. I jeszcze jedno, zanim powiem, to muszę powiedzieć, bo książki pana redaktora...
Proszę. Książki pana Stanisława są do nabycia przy wejściu. Pan Stanisław obiecał, że jeszcze podpisze.
A jako człowiek interesowny, to oczywiście dedykację wpiszę.
Zapraszam państwa jutro na ciąg dalszy sesji popularno-naukowej o Józefie Mackiewiczu o 14 w Kolegium Witkowskiego, o 18 w Jamie Michalika. Równocześnie zapraszam niestety o tej samej porze, ale myślę, że jakoś państwo się podzielą na premierę naszej nowej inicjatywy Kino Odkrywców Historii przy ulicy Krowoderskiej 8 w budynku Inki na film List Polski, który część z państwa tu widziała, i na prezentację książki pod tym samym tytułem. przyszłym tygodniu zapraszam na kolejne spotkanie klubu wtorkowego. Zobaczą Państwo premierowy film pani Alicji Czerniakowskiej Trwajcie o Instytucie Pamięci Narodowej i o nieżyjącym już Januszu Kurtyce. Zapraszam Pani.
Dziękuję. O której godzinie?
O 18.
Dziękuję.
Dziękuję.